Cześć Michał.
Cześć Paweł.
Dzisiaj jesteśmy w Gliwicach, tak gościnnie u Kafara. Za nami już rozmowa, my za chwilę zaprosimy słuchaczy do odcinka. Bardzo dobrze się rozmawiało z chłopakami.
Super, dużo pasji, emocji i dużo takich autentycznych przeżyć.
Łzy w oczach też
tak, były.
Adam mówił, że to nie od wiatru.
No, dzisiaj nie wieje w Gliwicach.
A tak na poważnie, no chcieliśmy przybliżyć Kafara, bo zakładamy, że wiele osób słucha podcastu i też dopiero poznaje ten rynek kawy i być może nie znają tak blisko.
No dla mnie to jest szczególna palarnia, moim zdaniem jedna z najlepszych na rynku. Ja chłopaków znam od bardzo dawna, więc mogę się wypowiedzieć, bo współpracuję z nimi od dawna.
I też jakby ktoś miał ochotę, to w Warszawie oczywiście u ciebie od 7 do 11, dobrze mówię?
Do 10.
Zawsze.
Znaczy nie tylko u mnie, tak też staram się polecać i być takim ambasadorem, dobrą duszyczką Kafara w Warszawie, jak tylko mogę.
To szukajcie, zaglądajcie do kawiarni, dużo niebieskiej barwy na pudełku.
Tak, kartoniki niebieskie zwracają uwagę. Chłopaki też są regularnie w Warszawie z cuppingami, więc myślę, że za jakiś czas będą również.
A my w podcaście to tak zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera, bo wystartowaliśmy z newsletterem. Za chwilę kolejne wydanie. Pewnie tam wspomnimy też o Kafarze, a panowie w odcinku mówią o kafar.info. Tam możecie też zerknąć. Zresztą omawiamy z kawy, jakie są dostępne. Także co, zapraszamy.
I o ekspansji zagranicznej.
Bardzo fajna rozmowa.
Zapraszamy.
Partnerem podcastu o kawie jest firma szkoleniowo-konsultingowa branży kawy wysokiej jakości Coffee Support. Zapraszam, Błażej Walczykiewicz.
Partnerem podcastu o kawie jest Best Company Solutions, główny dystrybutor ekspresów do kawy Dalla Corte i Franke oraz młynków do kawy Compaq.
Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale, dostawca kompleksowego wyposażenia twojej palarni kawy.
To są raczej, wiesz, sytuacje, kiedy masz na przykład niepewny grunt i musisz wprowadzić jakieś pale usztywniające, wiesz, tak, żebyś mógł na tym po prostu postawić
na coś. Przykład mosty.
Albo platformę wiertniczą, wiesz, tak.
Witajcie, panowie.
Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Błażej i Adam.
Tak, tak. Witamy was na śląskiej ziemi.
No właśnie, bo Kafar i Śląsk, myślę, że słuchacze tak samo jak my tutaj kojarzą Kafar od lat, ale nie utożsamiają Kafara ze Śląskiem i jestem ciekawy, jak to jest. To jest wasz taki zamierzony cel, że nie wykorzystujecie w komunikacji tej lokalności?
Dla mnie to jest trudne do ocenienia, bo wydaje mi się, że ja nie mam jakiegoś takiego patrzenia na inne narodowości w Polsce, jakby miałby się wybijać. W sensie traktuje się często to w formie jakiejś takiej turystycznej, że ty przyjeżdżasz na Mazury, kupujesz sobie magnes na lodówkę jakoś stamtąd i super, ale nie wiem, czy jest to dobry trigger tak naprawdę sprzedażowo. A poza tym, wiesz, no, jesteśmy w Gliwicach, które są bardzo specyficzne pod tym kątem, bo tutaj się nawet nie goda. A osobą, która wpisała narodowość śląską, jeżeli mogę to powiedzieć, to jest Błażej, który tutaj mieszka od kilkunastu lat zaledwie, a ja, który się tu urodziłem, w ogóle nie wpisałem. Więc no, Gliwice są naprawdę specyficznym miejscem i myślę, że nie do końca jest tutaj taki duch Śląska jak w Katowicach, Chorzowie, na Rudzie.
Na Rudzie. Rzeczywiście było tak, że jak zaczęliśmy razem ze sobą pracować, to ja się też zapytałem Pawła i Adama, kurczę, dlaczego nie stawiamy na taki akcent właśnie rzeczywiście silnie śląski w budowaniu marki tego typu jak Kafar Palarnia Kawy? I doszliśmy wszyscy we trójkę, absolutnie wspólnie do jednego wniosku, że no my chcemy, żeby taka marka nie była, jakby nie tyle, że nie była kojarzona ze Śląskiem, bo się wstydzimy czy coś w tym rodzaju, absolutnie to nie o to chodzi, tylko żeby była bardziej taka, no jakby otwarta na całą Polskę, na Europę, bo też gdzieś tam w przyszłości być może będziemy mieli zamiar, albo może nawet, tak, nawet już mamy zamiar, żebyśmy gdzieś wyszli z tym naszym produktem, z tą naszą marką poza granicę Polski.
Celujemy w tą nową misję na Marsa, żeby się tam wybrać z paczkami.
Właśnie tak.
Przynajmniej wyślemy naszego Grzesia Sellera, on jest dobry w takich rzeczach, także to na pewno coś opchnie.
On na pewno będzie leciał, tylko jeszcze ty o tym nie wiesz.
Ale nawet jak sobie spojrzysz na naszą identyfikację, to nie powiedziałbym, że ona jest taka klasycznie polska. I nawet w momencie, kiedy ją tworzyliśmy, a raczej tworzył nasz Szymcio Szewczyk, czyli taka osoba, którą jesteśmy od zawsze w zasadzie, taki w sumie artysta współczesny bardziej niż designer, to no, celowaliśmy w coś takiego międzynarodowego, czyli nie interesowało nas za bardzo spojrzenie w siebie, co bardziej na zewnątrz. Może to jest błąd, no ale tak zrobiliśmy.
Kropka.
Jeżeli ktoś nie zna Kafara, bo myślę, że są mimo wszystko takie osoby, które trafiają na podcast, zaczynają interesować się kawą, co powinien wiedzieć, jak mówicie o Kafarze?
No już wiecie, że nie po śląsku niestety. A nie chciałbym, żeby to wyszło jakoś tak, że jest to dla nas jakiś ciężki temat, bo nie, no bo zaraz będą nas tutaj krzyżowali, że jesteśmy na Śląsku, nie gadamy nawet.
Nie, bo między sobą często, ja przynajmniej z Grzesiem często tak, uskuteczniamy.
Czasem coś wiedzie po śląsku. Myślę, że od zawsze staraliśmy się, żeby to była firma, która jest prowadzona przez... No to jest bardzo wyświechtany termin, ale przez pasjonatów, czyli to nie jest tak, że mimo, że prowadzimy tę markę już w sumie od 2015 roku, to w dalszym ciągu staramy się być jak najbliżej tego centrum, czyli tego, co jest najważniejsze, czyli kawy. To nie jest tak, że jesteśmy sobie tutaj w zarządzie i po prostu mamy ludzi, którzy nam to robią. Jakby chcemy być jak najbliżej tego, interesuje nas to w dalszym ciągu, chcemy tej kawy próbować, chcemy ją pić i od zawsze dla nas było istotne to po prostu, żeby zajmować się tym, ale nie ze względu na pieniądze, nie ze względu na fejmę trochę tak, ale nie ze względu na jakiś wielki rozwój biznesowy, co właśnie na niesamowity w sumie dar, możliwość pracowania z takim fajnym produktem, jakim jest kawa specialty.
Adam, wspomniałeś o tej dacie, tak? 2015 rok, to był początek Kafara.
Marki.
Jak mógłbyś opowiedzieć bardziej o historii, ponieważ ja kojarzę was od samego początku. No. To moje kontakty z Kafo, prawda, i z Pawłem.
Tak.
Jak mógłbyś właśnie bardziej przybliżyć początki? No bo Błażej dołączył później, więc pytanie kieruję
wiesz
stricte
co,
do ciebie.
To jest ciekawe, bo Błażej niby dołączył później, ale w zasadzie z Błażejem kontaktujemy się od samego początku istnienia Kafara. Mimo tego, że wcześniej jakby nie współpracował z nami biznesowo, to no wszystko się wywodzi w zasadzie z Kafo, o którym wspomniałeś, czyli w sumie jest jeszcze trzeci z Kafarów, czyli Paweł Siemaszko, który jest szefem Kafo, który był kiedyś moim szefem również. I ja po prostu się bardzo zainteresowałem kawą. Kiedyś pracowałem dla jednej z takich większych palarni, no bez przesady z tą wielkością, ale teraz już naprawdę taką sieciówką palarnianą i był taki piękny moment, w którym jeden z moich znajomych stwierdził, muszę przyjść do Pawła i sprzedać mu kawę. Przyszedłem ze swoją Etiopią.
Znam tą historię.
Tak. Wyzwanie duże.
Bo Paweł stwierdził, no czekam już na ciebie, kiedy ty będziesz w końcu. Przyszedłem z tą Etiopią swoją, stwierdził, dobra, to robimy taki challenge. Zaparzę swoją, zaparzę Etiopię wtedy z Coffee Proficiency, z którego mieliśmy większość ziarna na barze wtedy. I się okazało, że to był moment, który w zasadzie następnego dnia byłem już pracownikiem Kafo, a nie byłem pracownikiem tej palarni.
Czyli ta kawa z Etiopii?
Nie, no chodzi o to, że to nie był moment tak naprawdę, w którym specialty coffee było bardzo powszechne w Polsce. I było w zasadzie tylko, myślę, że...
Coffee Proficiency, Java i Coffee Brand.
Coffee Brand, no. Ale no i oczywiście tam Master Antonio i tak dalej, takie mniejsze rzeczy, potem gdzieś Audun wchodził i tak dalej, ale to nie było coś powszechnego, więc dla mnie to było objawienie i postanowiłem za tym pójść na maksa, nie? Więc to był taki moment, w którym ja się zanurzyłem w kawie po uszy i stamtąd wyrosła koncepcja baru kawowego, bo pomyśleliśmy, że fajnie mieć kawę specialty stacjonarnie, ale czemu będąc na przykład na Off Festiwalu, który w zasadzie jest takim miejscem, które można by powiedzieć jest jednym z miejsc narodzin Kafara. Musimy im podziękować za to, ale rzeczywiście tak jest. Do dzisiaj tam jeździmy i potrzebowaliśmy baru, żeby po prostu odciążyć plecki.
Ja teraz kojarzę, taka przyczepa z logo Kafar.
Dokładnie. Taka nieśmiertelna, to jest tak zwana przyczepa Wilk Sport, przemalowany na kolor niebieski, wpakowany do środka sporo sprzętu, jakieś takie kawowe sprzęciki, które zazwyczaj nie spotyka się na tego typu miejscach, w tego typu miejscach, a przede wszystkim wszystko skompresowane w przyczepie, więc nie trzeba tego nosić, rozmontowywać i tak dalej. Co było dla nas istotne. No i tak naprawdę to był moment, w którym powstał Kafar, bo ze względu na to, że ja zakładałem tę działalność, chcieliśmy odkleić się brandowo od Kafo, wobec tego, bo Kafo miało swój potencjał marketingowy, no i jak to wycenić, jeżeli wchodzimy w pewnego rodzaju spółkę. I współpracowaliśmy tam wtedy jeszcze właśnie z Bartkiem z Czajnikowy.pl. To jest ten
właśnie,
element, który jest bardzo istotny dla nas.
Możecie kojarzyć z kanału Czajnikowy.pl, z YouTube'a i z tych świetnych materiałów, prawda, do których tak. Ja osobiście bardzo często wracam, bardzo je lubię.
Fajnie.
I
ja rzadziej wracam, powiem ci szczerze, wiesz, bo ja wiem, gdzie są błędy.
Przynajmniej z zewnątrz ich nie widać.
Nie, wiesz co, znaczy, to jest też ciekawy temat, bo często jest tak, że ja nie wracam świadomie, bo mam takie poczucie pewnego rodzaju kompleksu czasem z niektórymi treściami, albo tym wracam i sobie myślę, wow, ten gość wie bardzo dużo rzeczy, nie? W sensie wie więcej niż ja nawet. Bo w rzeczywistości jest tak, że dużo tej treści, które przygotowuję się do odcinków, potem ucieka też, nie? No ale ponad 50 odcinków, tak naprawdę bardzo ciekawych informacji. I jesteśmy w Gliwicach, w bardzo niewielkim mieście w sumie, jakby na to nie popatrzeć. Więc znamy się. Czajnikowy.pl, duża firma zajmująca się herbatą. Kafo w tamtym momencie, duża firma zajmująca się kawą. No i połączyliśmy swoje w zasadzie nie tylko przyszłość biznesową, ale też oni nas trochę zarazili herbatą, my ich trochę bardziej zaraziliśmy kawą i stwierdziliśmy, że razem z Bartkiem, który był szefem wtedy, teraz jest jeszcze Patryk, Czajnikowy.pl, ja jako pracownik Kafo i właśnie Paweł jako no tak naprawdę ktoś, kto daje cały know-how, tworzymy przyczepę, która ma rozwalić system na różnego rodzaju eventach.
Ja to sobie lubię nazywać taki kawowy coffee truck, nazwijmy to w ten sposób, chociaż to jest przyczepa, więc nie jeździ samo, ale powiedzmy, że można.
Ja miałem bardzo taki ambitny cel dotarcia właśnie z kawą Specialty w najdalsze destynacje. Potem się to troszeczkę sparzyło. To był moment, kiedy powstało bardzo dużo właśnie festiwali, zjazdów, food trucków i tak dalej. Nie było to do końca dla nas dobre. I stwierdziliśmy, że musimy stworzyć palarnię kawy, bo po pierwsze chcemy mieć kontakt z produktem jak najbliżej, a po drugie chcemy mieć zasięg większy niż tylko lokalny. I to było bardzo istotne, też biznesowo.
Od razu kupiliście własny piec, czy gdzieś wypalaliście? I też zapytam, ile lat działaliście do momentu, kiedy dołączył Błażej, bo zaraz o to zapytam.
Działaliśmy chyba 2 albo 3 lata tak naprawdę, tak bez Błażeja. I to działaliśmy w takim trochę ukryciu. Bo
tutaj obok, prawda? Ja pamiętam,
nie tak daleko właśnie tak. Stąd. No, w zasadzie 150 metrów może, bardzo malutkim miejscu.
Tak się po schodkach wchodziło, prawda? I tam
na pierwsze piętro.
Wyobraź sobie, ile razy musieliśmy targać worki tam na górę i na dół, bo na dole był magazyn. Produkcja była na piętrze. O zgrozo.
W 25 metrach kwadratowych?
No, coś takiego, coś niewielkiego.
Jeszcze skosy były, prawda?
O, no. Ale wiesz, jak się nagrzewało pięknie w lecie, nie?
Jeszcze od pieca.
No, pamiętam, jak tam pierwszy raz przyszedłem, było bardzo duszno i otworzyliśmy od razu okno, żeby złapać, że tak powiem, oddech świeżego powietrza, bo Adam akurat skończył produkcję, a ja byłem akurat po moim drugim, że tak powiem, kursie z wypalania kawy. Jeszcze wtedy pracowałem dla Coffee Proficiency. I stąd też to nasze połączenie, bo Coffee Proficiency dostarczało kawę do Kafara i wtedy żeśmy się spotkali i Adam z Pawłem powiedzieli, wiesz, już nie będziemy brali od ciebie kawy, bo wypalamy sobie sami.
Ale generalnie Błażej był zawsze dobrym duszkiem Kafo i zawsze przychodził tam, myśmy się dobrze znali od zawsze, więc dla nas to było takie naturalne, że się po prostu lubimy.
Jasne.
Mieszkamy na Śląsku, więc dlaczego by nie w przyszłości gdzieś tam coś pokombinować razem? Dlatego wam powiem, że taką moją ulubioną anegdotką właśnie z tamtego miejsca był moment, w którym było już bardzo gorąco, bo naprawdę się tam nagrzewało, piec wprawdzie 5-kilowy, ale potrafiło to swoje zrobić, jeżeli sufit jest niski. I właśnie siedziałem tuż przy oknie, no i szerszeń wpadł mi do sali produkcyjnej podczas palenia, co wiązało się z dużym machaniem łapkami w trakcie palenia i jakby próbą wygonienia go na zewnątrz, ale no takie anegdoty się dzieją w momencie, kiedy no niestety trzeba się czasem na początku biznesu siłować z tym, że nie masz wystarczających środków, żeby nagle sobie zrobić nie wiadomo jakie wielkie, komfortowe przestrzenie.
Ale piec od początku był kupiony?
Tak, znaczy od początku, tak, no w tak, zasadzie początku. Na początku jeszcze to miało pewien taki dualny klimat, ze względu na to, że robiliśmy jeszcze coś, co się nazywało Społeczna Palarnia Kawy i to był też taki projekt, który działał równolegle na tym samym piecu, no ale albo tam jakoś to wykrystalizował z tego tylko i wyłącznie koncept kawara.
Ja pamiętam, że był problem z zamówieniem kawy od was, ponieważ Paweł mówił, że jesteśmy bardzo pokorni, wiemy, co robimy i Michał, poczekaj, wstrzymaj się, daj nam chwilę, żebyśmy się ogarnęli z jakością, żeby te wypały nas satysfakcjonowały. Dopiero wtedy wyślemy ci kawę, więc mieliście taką postawę bardzo ambitną, że chcecie od razu dostarczać bardzo wysokiej klasy produkt i nie byliście gotowi, żeby właśnie ruszać z tym na początku przynajmniej tak bardzo szeroko. Ja mówię, Paweł, ale wyślij mi cokolwiek, ja i tak będę szczęśliwy, bo po prostu chcę z tobą współpracować.
No wiesz co, to jest trudne bardzo, nie? Bo jeżeli na tym ci zależy i nie zależy ci tylko na pieniądzach, na tym, żeby sprzedać po prostu jak największą ilość kawy, tylko po prostu zależy ci na tym, żeby ktoś był z tego zadowolony, no to no twoja poprzeczka rośnie bardzo, rośnie. Tak. Jest dźwigana coraz wyżej.
Czy też założenie jest wysoka.
Więc no my jesteśmy raczej krytycznie nastawieni do siebie, do swojej twórczości za piecem, no bo sami chcemy po prostu pić dobre kawy i wiemy po prostu, że ta kawa nie jest tania dla naszych klientów, więc głupio byłoby, no, żeby ktoś był zły na nas. No, myślimy tak naprawdę o naszych klientach nie tylko w sposób taki po prostu, że to jest dla nas biznes i sposób na życie, ale serio, no chcemy, żeby każdy był szczęśliwy z tego, co potem ma w filiżance, nie? Więc to nie było tak, że wiesz, że zbywaliśmy cię, Michał, nie? Chcieliśmy po prostu, wiesz, no ten proces palenia jest nie jest za bardzo skomplikowany, ale z drugiej na tyle skomplikowany, że trzeba mieć dużo doświadczenia, żeby wiedzieć, czy to, co robisz, na pewno jest okej.
Okej, jesteśmy w jakimś drugim, trzecim roku działalności i dołączył Błażej. Błażej już wtedy się znaliśmy. Ja
jak najbardziej.
Myślę, że do tej pory jesteś bardzo zajętym człowiekiem. Wtedy bierzesz jakby do swojego działania jeszcze takiego zawodowego, można powiedzieć, kafara i po co ci to było wtedy, ale też Adam, poproszę, byś też uzupełnił, co wypełniał, wiesz, co przyniosło pojawienie się Błażeja, nie? W zespole. Ale może rzeczywiście najpierw Błażej, no ty powiedz.
Jasne. Dobrze, to już mówię. To było tak, że od prawie dwóch lat już istniało bardzo prężnie działające Coffee Support. To moje takie pierwsze dziecko. Ja jeszcze wtedy miałem taką, powiedzmy, już luźniejszą, ale jednak współpracę z moją palarnią kawy, w której długie lata pracowałem. Znaczy nie moją, tylko jakby palarnią kawy Coffee Proficiency, w której byłem pracownikiem. Natomiast już wiedziałem, że chcę ten temat gdzieś tam, ten etap zamknąć i myślałem sobie o tym, żeby dalej jakby rozszerzać działalność Coffee Support, być może nie tylko o szkolenia, jak na tamten czas barista, brewing i sensory, ale może o dodatkowe, na przykład właśnie z wypalania kawy, czy z zakresu oceny jakości kawy zielonej, tak zwane green coffee. I szukałem większej lokalizacji, bo miejsce, w którym w tamtych czasach prowadziłem szkolenia w Katowicach, było malutkie. To była salka szkoleniowa wielkości 25 metrów kwadratowych plus niewielka toaleta, tak? I tak zwane mikrobiuro, jak ja się zawsze śmiałem, metr na metr biureczko, żeby sobie można było przycupnąć i coś tam na komputerze zrobić, niekoniecznie siedząc w domu. I pamiętam jak dziś, że siedzieliśmy razem z Pawłem i z Adamem w kafo i mówię, słuchajcie chłopaki, kurczę, bo może wy będziecie wiedzieć, nie? Szukam powoli większej lokalizacji, nie wiem, takiego miejsca, nie wiem, 50, może 60 metrów kwadratowych, gdzie będę mógł mieć dwie sale szkoleniowe. I jakoś tak od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać i może, bo wtedy chyba Adam z Pawłem też byli na etapie poszukiwania większej lokalizacji na palarnię. I zaczęliśmy rozmawiać, to może po prostu spotkajmy się gdzieś na jednej przestrzeni. Fajnie będzie wspierała się działalność szkoleniowa z palarnią, palarnia z działalnością szkoleniową. Od tego się zaczęło i w zasadzie po następnych 3-4 spotkaniach, kiedy zaczęliśmy o tym bardziej poważnie rozmawiać, stwierdziliśmy, że kurde, może po prostu zrobimy spółę, nie? Może zrobimy spółę, w ramach której będziemy działać jako jedna firma, a nie jako dwie osobne. To się troszeczkę zbiegło w czasie z takim momentem, kiedy Bartek Szczajnikowy stwierdził,
właśnie
że...
Właśnie o tym chciałem powiedzieć.
Że tak, że...
powstała luka, nie?
Że on jakby, no tak, chce chyba tylko zostać przy herbacie i że niekoniecznie... Tak.
To był moment, w którym rozpoczynał karierę discgolfera?
Discgolfiarza? W każdym razie.
Discgolfiarza, to jest dobre. Discgolfiarza. i stwierdził, że nie chce zajmować się już kawą, że tak naprawdę nie ma czasu za bardzo życiowo i chce po prostu zacząć żyć pełnią życia, a nie po prostu siedzieć w kawowym światku. Tak. A tak powiem wam szczerze, że tutaj też demokracja zagrała. Ja byłem zawsze osobą dążącą do robienia wszystkiego z wielkim rozmachem, sięgania jak najdalej. Paweł był osobą, która mówiła, nie, troszeczkę nie tak za bardzo, organicznie, powoli i tak dalej. Przecież my byśmy byli już teraz wielką firmą, gdyby nie to, że to wszystko... Sorry, Paweł. To wszystko hamuje od lat. Ale w każdym razie Bartek był takim głosem rozsądku, bo Bartek był też starszy od nas zawsze i on był pomiędzy. I on mówił, Paweł tym razem nie ma racji, albo Adam tym razem nie ma racji. I potrzebowaliśmy trzeciego po prostu, no bo jak tu rozmawiać w takiej sytuacji, kiedy jeden ciągnie w jedną stronę, drugi w drugą. Więc takim głosem rozsądku w tym momencie jest Błażej. Naturalnie wszedł w rolę takiego właśnie rozjemcy w takich dyskusjach. No a po Bartku w zasadzie, tak żeby dokończyć ten temat, to właśnie została ta nazwa, bo to jego szalony pomysł, żeby skojarzyć coś takiego trochę w formie żartu, jakiegoś osiłka, trochę jakiegoś młota, trochę jakiegoś nie wiadomo czego. No i zostało to z nami jako takie przyklejone, nie wiem, czy taki running joke.
Chyba tak, chociaż jak spojrzysz na tą nazwę po angielsku, to kojarzy się z kawą trochę, nie? Kafar, katar,
kofi. Wow, ja już słyszałem, że po francusku to jest jakiś karaluch albo coś tam, różne rzeczy słyszałem, nie? Więc nie wiem, czy mamy tam możliwość zrobienia zwojowania akurat francuskojęzycznych krajów.
Natomiast, przepraszam jeszcze Adam, że ci wejdę słowo, odpowiadając na twoje pytanie właśnie, Paweł, po co mi to było? I to pamiętam, jak dziś siedziałem z moją małżonką i siedzimy i ja mówię, Mariola, nie gniewaj się na mnie, ale tak sobie myślę, że to jest ostatni moment w moim życiu, kiedy ja mogę się zdecydować na coś, co jest jeszcze moją, że tak powiem, działalnością biznesową i jest to palarnia kawy, która zawsze mi się marzyła, żeby być jej właścicielem i żeby mieć większą jakby decyzyjność i wpływ na to, co się w niej dzieje. I mówię, albo to zrobię teraz, albo nigdy, nie? Więc mówię, spróbujmy, nie wiem, pół roku, rok, mówię w kontekście rozmowy z moją żoną i zobaczymy, nie? Mówię, znamy Pawła i Adama od wielu, wielu lat. Ufamy sobie bardzo mocno, bo jesteśmy tak nie tylko jakby kawowo-biznesowo gdzieś tam w jednej branży, ale też przyjaźnimy się. No i zobaczmy, nie? Jak to kliknie, to super. Jak nie kliknie, no to zawsze możemy się wycofać, nie? Bo myślę, że w tych kontaktach między nami jest to absolutnie możliwe. No i co? No i kliknęło, nie?
No ale to był też moment przełomowy dla nas, bo do tego momentu robiliśmy jakieś 400 kilo kawy miesięcznie. Bo my jesteśmy fatalnymi sprzedawcami z Pawłem i to musicie o tym wiedzieć. Jakby my się zajmujemy kawą i my lubimy ją pić, lubimy ją palić, lubimy ją tam testować, nie wiadomo co, ale w kontaktach międzyludzkich jesteśmy raczej słabi, więc potrzebowaliśmy kogoś takiego jak Błażej, który wchodzi jak dzik w żołędzie i po prostu bierze co swoje, nie bierze jeńców, nie?
Ale to mówi taki rekin YouTube'a, nie?
Nie, ale wiecie co, ja jestem empatyczny, ale ja nie jestem za bardzo osobą, ale tutaj prywatnie teraz mówię, ale nie jestem za bardzo osobą, która lubi słyszeć, że nie, dzięki, nie chcemy cię. Ja raczej lubię, jak mnie ludzie lubią, więc to jest problem dla sellera. Mhm. Muszę być jakimś innym warzywem wobec tego.
Rzeczywiście moja rola na początku była czysto taka mocno sprzedażowa, żeby nawiązywać relacje z nowymi jakimiś naszymi odbiorcami, klientami, przyjaciółmi kawowymi, bo tak często lubimy ich nazywać i traktować. No to od ostatniego pół roku to się dosyć mocno zmieniło, bo w naszym zespole pojawił się Grzesiu.
Ale jeszcze właśnie zanim przejdziemy do Grześka, no to jak jest dzisiaj? Adam, nadal jesteś tym wizjonerem. Paweł jest tym, który odwołuje to wszystko do rozsądku i mówi,
wstrzymuje rakietę na Marsa.
Teraz. Chociaż rozmawiałem z nim dzisiaj i mówił, że tam trochę rośniecie.
On się zmienił bardzo.
Mały lokal słyszałem, że rusza.
Tak, ale wiesz co, Paweł też myślę, ja go rozumiem też, bo wiesz, on miał bardzo dobrze działającą kawiarnię, dalej ma, nie? Więc ma też Aquo, więc dla niego było ryzykiem pewnym wejście w biznes, i nagle inwestowanie w biznes, pieniędzy, a może to nie wyjdzie, wiesz, a może to nie wypali, więc dla niego to było pewne ryzyko. No ja byłem w takim momencie, że ja nie miałem niczego, chciałem mieć, nie? Więc jakby dla mnie to w zasadzie tylko marzenia do spełnienia, a dla Pawła pewne ryzyko, więc w zupełnie innym etapie byliśmy, ja rozumiem te jego obawy biznesowe. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj jest już trochę inaczej, że zaufał troszeczkę bardziej temu projektowi, że zobaczył, że to się rozwija faktycznie, nie? Wiesz, rok temu nie mieliśmy pracowników, praktycznie pracowaliśmy sami tutaj, nie?
Półtora.
A nagle, wiesz, się okazuje, że teraz jest dodatkowo 3 osoby, z którymi współpracujemy. To jest dla nas duży krok.
A Błażej, jakby jesteś pomiędzy właśnie tymi wizjami i tym rozsądkiem? Często gdzieś łączysz te dwa różne zdania chłopaków?
Wydaje mi się, że tak. Często jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony na pomysły Adama, ale potem tak sobie krok w tył, słucham Pawła i okej, dobra, to może jednak przemyślmy sprawę i dokładnie zastanówmy się, zbierzmy wszystkie informacje dotyczące jednego albo drugiego kierunku, żeby zastanowić się i dobrze podjąć decyzję. Także no chyba nadal gdzieś tam staram się wypośrodkować.
Więc Paweł jest osobą, która jest tutaj od tych wszystkich technicznych rzeczy, bo pewnie o to zaraz zapytasz, kto się czym zajmuje. Paweł jest osobą, która pomaga ogarniać tematy wody, te wszystkie rzeczy związane ze sprzętem, to są bardzo ważne rzeczy.
Zaopatrzenie.
Na przykład, więc fakturami też.
Chciałem zapytać was o tą synergię między tymi wszystkimi podmiotami w grupie Kafara, powiedzmy tak, różno nazywając je, no bo mamy Coffee Support, prawda? Gdzie szkolicie, możecie zapewnić support szkoleniowy kawiarni, która z nami współpracuje. Możecie też im zaproponować system filtracji wody. Mm-hmm. Możecie też swoją kawę od razu sprawdzić w kawiarni, jak ona się parzy, czyli w kafo. No i zapewnić świetne ziarna. Macie takie niesamowite połączenie. Możecie otoczyć opieką klienta z wszystkich stron właściwie. I plus jeszcze sprzętowej, prawda, bo Grzegorz...
Nagrać jeszcze? Wiesz?
Wasz seller.
Jak pozwolisz, to wykorzystamy to w reklamie, będzie twój głos chodził gdzieś tam.
Bardzo chętnie.
I jeszcze tutaj na konsoli jest taki przycisk, jest taki aplauz, wiesz.
Który to jest kolor? Mi się wydaje, że wiesz, pod kątem tego, to zawsze właśnie dążyliśmy do tego, żeby te wszystkie rzeczy się uzupełniały. Zarówno w kontekście też wcześniej sprzedaży herbaty chociażby, bo to też jest jakby coś, co do kawiarni jest potrzebne. Nie każda w tamtym momencie palarnia dysponowała akurat takimi też możliwościami, żeby nagle zaoferować nie wiadomo ile różnych herbat. Ale jest to bardzo istotne, to w kontekście Błażeja, to muszę go pochwalić i bardzo docenić, bo może nie zawsze robię to na co dzień, ale to jest dla nas bardzo duża wartość, że Błażej wszedł w team jako Coffee Support, jako miejsce, które ściąga tutaj do nas w zasadzie bezpośrednio na pięterko palarni mnóstwo ludzi zorganizowanych wokół branży Specialty Coffee. Czyli w zasadzie tego, co jest nam potrzebne, czyli kontakty z ludźmi, czyli nie taki kontakt sprzedażowy, że dzwoni się do kogoś i tak dalej, bo to jest sztuczne. Tu wszystko jest bardzo organiczne pod tym kątem i tak naprawdę oparte o pewną dozę zaufania. I myślę, że w ogóle to, że my możemy funkcjonować tutaj, że mogliśmy wcześniej funkcjonować z Bartkiem, to jest wynik tego, że możemy sobie zaufać. Słyszałem ostatnio właśnie, ktoś mnie pytał, jak to jest możliwe, czy my tu mamy podpisywane umowy, jak to będzie, jak ktoś tutaj kogoś wykiwa, bo coś tam. W życiu nie przyszło nam do głowy, żeby tak myśleć o sobie tutaj nawzajem, jako o jakichś rywalach albo coś takiego. I ja zawsze miałem tutaj poczucie, będąc w spółce, że mój interes jest zaopiekowany bardziej przez te dwie osoby pozostałe niż przez mnie samego, więc to jest niesamowita wartość, która myślę, że powoduje, że po prostu się tutaj lubimy, nie?
I ja do dziś jestem w szoku, ale to działa.
Lubię cię też.
No, jesteście kompetencyjnie chyba najlepsi w Polsce, bo macie dwóch Q-graderów, macie Q-graderkę gdzieś tam też
w satelicie. No.
W satelicie. Paweł Siemaszko jest byłym mistrzem Cup Tasters, prawda? Więc wie dużo o wodzie, ma taką wiedzę unikalną w skali kraju.
Staramy się.
Czy postrzegacie właśnie, że zostaliście obydwoje, prawda, Q-graderami? Jeszcze w tym momencie, kiedy tych Q-graderów było bardzo mało w Polsce, czy to był jakiś taki przełom dla was, czy to coś zmieniło? Czy to, nie wiem, byliście inaczej postrzegani na rynku? Wykorzystywaliście to jakoś?
Nie, właśnie dlatego, bo powiedziałem ci, że jesteśmy fatalnymi sprzedawcami i pewnie gdybyśmy byli jakimś hajbem albo lakawą, to pewnie byśmy to sprzedali lepiej. Od razu ich pozdrawiamy, bo się bardzo, bardzo się lubimy. To nie jest tak, że to jest dla nas jakaś konkurencja. że tak się traktujemy, więc mogliśmy to pewnie to lepiej zrobić, ale no ja osobiście nie robiłem Q-gradingu ze względu na to, że chciałem jakoś tam epatować tym z każdego posta na Instagramie, bo uważam, że posty na Instagramie nie do tego służą i ludzie tego nie chcą czytać potem. Raz można wspomnieć, ale no jak zobaczycie na ścianę w ogóle gdziekolwiek, to tutaj nie mam dyplomu mojego skill gradingu z bardzo prostej przyczyny, no jak nawet go nie wydrukowałem, więc to nie było nigdy moją ambicją. Chciałem po prostu zrobić jakiś szczebelek dla siebie. W kwestii tego, czy jesteśmy tutaj, jakiś mamy fajny team i tak dalej, to no trudno mi jest też o tym też mówić ze względu na to, że wiesz, no jak pracujesz w palarni, jest tutaj tyle rzeczy, że do zrobienia, że nie pijesz kaw z innych palarni wystarczająco często, żeby móc obiektywnie to ocenić, to Barzej pewnie bardziej. No i pewnie Paweł pewnie na barze jest w stanie przerobić kawy z różnych palarni. A jak jesteś takim trolem jaskiniowym jak ja, że siedzisz w palarni i dłubiesz powiedzmy przy Brazylce cały tydzień spędzasz, no to co ty wiesz o świecie, nie? Jedynie z podcastu się możesz dowiedzieć.
Ja jeżeli mówię o kawie. Jeżeli mówiłem osobom, które was nie znały, które nie znały Kafara, no to właśnie mówiłem, że słuchajcie, oni mają dwóch Q-graderów, mają świetne kompetencje, mają świetnych ludzi i jak możecie ich nie znać, prawda?
Ty byłeś zawsze dla nas bardzo, bardzo, bardzo taki szczodry w tych swoich komplementach, więc to było dla nas bardzo miłe zawsze. Ale no myślę, że to było dla nas istotne, żeby podnosić kompetencje, nie? Żeby mhm. też można było powiedzieć, że to nie są ludzie przypadkowi, tym bardziej, że w pewnym momencie przestało wystarczyć to, że się jest z kafo na przykład, nie? Kiedyś to było tak, że byłeś z kafo, to cię klepali po plecach nawet nie znając cię, bo byłeś z kafo, nic nie osiągnąłeś w tej branży. A teraz już tak nie jest, no w każdym większym mieście jest kawiarnia specialty, ludzie się już nie znają tak jak kiedyś, nie? Więc czasem trzeba udokumentować swoje umiejętności czymś innym.
Partnerem podcastu o kawie jest firma szkoleniowo-konsultingowa branży kawy wysokiej jakości Coffee Support. Zapraszam, Błażej Walczykiewicz.
Partnerem podcastu o kawie jest Best Company Solutions, główny dystrybutor ekspresów do kawy Dalla Corte i Franke oraz mrków do kawy Compaq.
Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale, dostawca kompleksowego wyposażenia twojej palarni kawy.
Jest was właśnie trochę więcej i dzięki temu pewnie też więcej was w Polsce, bo jest Grzegorz, kto jeszcze jest w Kafarze w zespole. I co robi Grzegorz? Właśnie, bo wspominaliśmy już, kilka razy próbowaliśmy ten temat, wiesz, poruszyć, ale może to teraz dobry moment.
To może honory chciałbym oddać jeszcze Magdzie, która pracowała z nami ponad rok.
Tak, właśnie niedawno się rozstaliśmy w bardzo dobrych stosunkach, ale myślę, że zrobiła kawał dobrej roboty i trzeba ją docenić.
Absolutnie, bardzo, bardzo, bardzo mocno wspierała Adama na produkcji i powiem szczerze, że no, byłem, za każdym razem pełen podziwu jakby to, na ile profesjonalnie podchodzi do swojej pracy. W zasadzie do ostatniej minuty dosłownie podchodziła bardzo profesjonalnie do swojej pracy.
Jak była orkiestra na Titaniku, to jest właśnie Magda, nie?
Także trzeba oddać absolutnie pokłon dla Magdy i na tym miejscu też ja bardzo jej dziękuję po raz kolejny. Tak, na jej miejsce przyszedł Mateusz, który wdraża się jako pomoc na produkcji. Jest też rzeczywiście Kuba, o którym wspominałeś wcześniej, Adam.
Tak.
I to jest pomoc na produkcji dla ciebie, Adaś.
Tak, bo ja niestety albo jestem na tyle jestem na tyle samolubny, że większość tych takich najlepszych kaw zostawiam sobie dla siebie do palenia i więc jakby jeżeli ktoś pracuje na produkcji poza mną, to najczęściej zajmuje się Brazylią, jakimiś kawami takimi, których w zasadzie jest większość. Natomiast to najtrudniejsze kawy gdzieś zostawiam dla siebie, traktując to trochę jako taki autorski projekt. Wiem, że w pewnym momencie będę musiał to zostawić też komuś, ale wiecie, no trudno czasem odłożyć takie rzeczy.
Jeszcze nie ten czas.
Nie wiem, myślę, że wszyscy by dali sobie radę, wiadomo, że to nie jest tak, że jestem alfą i omegą tutaj. A Grzesiu jest, jest sprzedawcą, takim gościem, który ci zrobi trening twoich baristów, zaopiekuje się tobą, powie ci, jak ustawić młynek i tak dalej i dzięki temu rozwiąże wszystkie twoje problemy kawiarniane. To jest taka nasza... To jest takie nasze wsparcie dla kawiarni, ale też właśnie takie bezpośrednie sprzedaż.
W bardzo dużej mierze Grzegorz przejął to, czym ja się zajmowałem w Kafarze przez prawie 2 lata. I prowadząc tę działalność, prowadząc, jakby rozwijając Kafara, zauważyłem, czy zauważyliśmy wszyscy, że przybywa nam klientów, przybywa naszych odbiorców, przybywa naszych przyjaciół kawowych i zauważyłem, że kurczę, coraz mniej czasu mam na to, żeby zaopiekować się wszystkimi tymi naszymi przyjaciółmi w sposób taki, jakiego oni rzeczywiście wymagają, bo raz, że jest Coffee Support i prowadzę sporo szkoleń wraz z Martą, ale też jakby nie patrzeć, są inne obowiązki, które gdzieś tam w Kafarze razem z Adamem pełnimy, jeśli chodzi o dobór surowca, kontrolę jakości kawy i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy wsparcia kogoś, kto będzie nam dla nas takim opiekunem naszych wszystkich przyjaciół. Nie? I powiem szczerze, że Grzesiu był takim, jest takim skarbem, powiem szczerze, tak. Absolutnie.
Wszyscy ludzie, z którymi współpracujemy, to jest trochę efekt przypadku. Nie robiliśmy w zasadzie nigdy takiej, jeszcze przynajmniej takiej rekrutacji, że siadaliśmy przed kimś i 10 osób dziennie przerabialiśmy, żeby czytając CV, kogo chcemy wybrać. Zawsze są to takie wybory, które nie są przypadkiem i jakby wierzymy, że to właśnie ma jakiś tam sens, że to są osoby, które znalazły się w odpowiednim momencie i w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie dla nas. Nie?
To w sumie z Grzegorzem był taki przypadek, bo myśmy planowali zrobić to na przełomie roku 2022-2023, żeby zacząć wdrażać kogoś właśnie na moje zastępstwo. Grzegorz do mnie zadzwonił w lipcu 2022 i mówi: słuchaj Błażej, bo myśmy się znali wcześniej z kursu właśnie, który prowadziłem dla niego w Coffee Support. Marta, przepraszam, prowadziła dla niego w Coffee Support, ale myśmy się wtedy poznali. Wiedziałem, że sprzedaje ekspresy, wiedziałem, że sprzedaje też włoską kawę gdzieś tam w jakiejś firmie. I mówi: słuchaj, szukam nowej pracy i czy znasz kogoś, kto by chciał pracować? Nie? Mówię: a dobra,
Grzesiu. Bęk, nie? Wiesz, o co chodzi.
Grzesiu, wpadnij do Kafara, tak, usiądziemy, pogadamy przy kawie i wiesz, sobie zobaczymy, co się da zrobić, nie?
Ale wiesz, tego, gdybym te kilka spotkań wcześniej nie zaczął puszować, nie? Że trzeba do tego i tego znaleźć sobie nie wiadomo jakich zasług, ale wiesz, o co chodzi. Trzeba najpierw założyć sidła na swój pomysł. Jak tylko się pojawi zielone światło, to zaatakować,
tak,
nie?
Tak. Czyli Grzesiu przyszedł, jak ja z nim porozmawiałem, to mówię: kurczę, nie, fajny chłopak, nie, fajny gość, mówię, nada się, nie? Ale mówię: kurczę, jak pogada jeszcze z nim Adam i Paweł. No i spotkaliśmy się drugi raz, trzeci raz, mówiliśmy: jasne, spróbujmy. No i super, jemu też zagrało, także myślę, że gdzieś tutaj tworzymy bardzo fajny zespół, teraz już 6-osobowy, wow.
No.
Michał, słyszysz, jak słodko tutaj, na tym Śląsku? Słuchajcie, prawie jest coś, co wam nie wychodzi, bo to już 40 minut odcinka.
Nie, no jasne, stary, dużo rzeczy, nad którymi na pewno chcemy pracować, nie? Chociażby, nie wiem, fakt tego, że udoskonalenia, które w palarni cały czas wdrażamy i które gdzieś tam, pomysłów jest sporo, chcemy je wdrożyć i czasem to idzie lepiej, czasem idzie gorzej i i zawsze są jakieś wpadki. No, jesteśmy tylko ludźmi, nie? Doskonalenia cały czas gdzieś tam jakieś muszą się pojawiać.
Na przykład nie pojawiają się odpowiednio często wpisy na Instagramie i mediach społecznościowych. Jeśli szukamy jakichś minusów, i to za to odpowiadam ja akurat za te błędy.
I nie jesteśmy jakimiś asami marketingu. No ale kurczę, na wszystko przyjdzie czas.
No to zachęcamy słuchaczy, żeby chociaż w drugą stronę, bo ciebie kojarzę, Adam, że jak tam ciężko pracujesz przy tym piecu, a lubisz usłyszeć coś miłego, to nie chociaż oni piszą w prywatnych wiadomościach: Adam, doskonała kawa, takie rzeczy?
Nie, właśnie ja bym raczej zachęcał tych, którym nie smakowało, żeby napisali. Wiecie, to jakby często jest coś takiego, że na przykład Błażej wraca z jakiegoś miejsca w Polsce i mówi: Adam, słuchaj, jak super wyszły te kawy, tam cię pochwalili, tam ci coś tam. I ja zawsze myślę sobie: no tak, no ale co ci mają powiedzieć, nie? Przecież nie powiedzą w twarz, że wiesz, że było bez sensu i niedobre. Więc ja jestem raczej, wiecie, tutaj ostrożny i ja wolę usłyszeć coś negatywnego i to mnie bardziej motywuje. Ale nie przesadzajcie też, nie?
Właśnie, bo mówiłeś wcześniej, że źle to znosisz.
Nie, ja to źle znoszę właśnie dlatego, nie? W sensie to mnie motywuje, bo źle to znoszę, ale jeżeli ktoś mi mówi komplement, to ja
wiem... Poczywasz na laurach? Dobra.
Nie, bo ja wiem, co to jest za kawa, nie? Więc jak ktoś mi zaczyna tutaj jakieś rozważania o tym, co by tam nie wiadomo znalazł, to ja wiem, co tam jest, nie? Więcej poza to nie znajdzie się w tej kawie, nie?
Śmieszkuję, Adaś.
Ale widać was w dużej ilości miejsc. W Warszawie, Kapingi, ostatnio Kraków, prawda? Zdobywacie gdzieś tam Wrocław. pojawiacie się. No widać was bardzo aktywnie.
No właśnie to jest ta rola Grzesia, który bardzo dużo tak ostatnio prężnie skupia się tylko na tym, żeby nawiązywać, żeby jakby podtrzymywać te naprawdę przyjazne relacje i z naszymi obecnymi klientami i tak, działa szerzej, żeby gdzieś mimo wszystko rozpoznawalność tego, co robimy, naszej marki, naszego działania była trochę lepsza, tak.
To jest fajne w branży specialty, że możesz wysłać po prostu kawy na po prostu przelew albo na sprzedaż i wysyłasz to sezonowo, nie? Czyli to nie jest tak, że to musi być twój stały klient, tylko taki, który raz na jakiś czas sięgnie po prostu po twoje ziarno. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajna ścieżka rozwoju dla małych palarni na przykład, nie? Które mogą po prostu zaproponować swoje ziarno. Trochę mam bekę z tego, że to potem się robi taki festiwal etykietek i że w zasadzie to mamy to samo ziarno wszyscy, tylko po prostu w innych etykietkach. No, jedni może, okej, trochę lepiej wypalam, drudzy gorzej albo stabilniej, albo nie, ale umówmy się, że większość z nas pali kawę przyzwoicie albo bardzo dobrze.
Dokładnie.
No a potem to jest kwestia tego, jaką kto marzę sobie na to narzuca i jaką etykietkę ma, nie?
Trochę tak. Ja się tak czasem śmieję, że jak tak stoją te kawy skafarkowe w tych pudełeczkach na półce, to tak sobie myślę, kurczę, taka ściana niebieskości, różowości. A gdzie tu te urozmaicenie, jak na przykład w Hajbie albo
nie,
w
wiesz, co jest super w Coffee Lab, nie? Coffee Lab robi świetną robotę z etykietami.
Świetną robotę, absolutnie. No, no znowu, tutaj wychodzi to, że my nie jesteśmy może jakimiś super asami marketingu. Chyba tutaj troszkę to jest skutkiem tego też, że ja osobiście gdzieś budując też sprzedaż tak zwaną, powiedzmy, czy też budując relacje, bo tak to lubię nazywać z ludźmi, z którymi współpracujemy, zawsze stawiałem na to, że mamy ich wspierać, będąc na miejscu na tyle, na ile jesteśmy w stanie, czy też wspierać ich, zapraszając ich do siebie i współpracując tutaj też, szkoląc, doradzając, nie wiem, rozwiązując ich problemy, a nie inwestować miliony złotych w paczki, w różne inne rzeczy. Nie mówię, że to jest złe, tak? Natomiast to jeszcze nie jest nasz etap. Nie?
Boże, wiesz, ten etap... te kartoniki to nie są tanie rzeczy. Nie?
Ja wiem, ale chodzi mi o ten marketing, który idzie, wiesz, no, gdzieś w takich różnych rodzajach działaniach. Nie? Także to ja nie mówię, że to jest negatywne. Chodzi o to tylko, żeby nie został źle odebrany. Tylko, że to po prostu jeszcze nie jest nasz etap. Nie? Jeszcze na ten moment stawiamy nacisk i jakby akcent na inne rzeczy, które myślimy, że są na ten moment ważniejsze.
Czyli doskonale skupiać się na swoich przewagach konkurencyjnych, czyli właśnie na tym połączeniu kompetencji, wsparcia, szkolenia, relacji.
Mówisz o tym bardzo fachowo, a tak szczerze to nie zastanawiamy się nad tym, wiesz?
To jest bardzo intuicyjne.
Tak, że... Ale kolejny raz nagram sobie i będę mówił na spotkaniach zarządu, że to...
To tym bardziej się skupiamy.
Tak. Nie, tak szczerze, to wiesz co, no jakby chcę... Ja mam jakieś tam wykształcenie artystyczne, więc zależy mi na tym, żeby to nie wyglądało źle. To na pewno, ale widzę też ile czasu kosztuje spalanie się nad nową etykietką, nową identyfikacją graficzną, ile to jest czasu, ile to jest pieniędzy, ile to jest czasem też dwutlenku węgla, bo to jednak, wiecie, to różne rzeczy tam się dodatkowo trzeba tutaj z tym jakoś też się oswajać, ale generalnie jest tak, że nie zawsze jest to... w naszej skali warte tego, bo chcemy czerpać po prostu przyjemność z tego. Czyli to nie, żeby nie było tak, że wiesz, wprowadzamy nową kawę i trzeba wymyślić wszystko od nowa, tak jak to zrobił Coffee Lab, nie? Nie, no wiesz, no jakby to są wielkie firmy, nie? I one mają całe działy, które zajmują się identyfikacją i tak dalej. My to w dalszym ciągu robimy bardzo pasjonacko i mimo tego, że może czasem to wygląda jako duża palarnia, To serio wkładamy to w swoje umiejętności takie prywatne, nie? I nie jesteśmy działem marketingowym wielkiej firmy, ale chyba też nie chcemy za bardzo. Chcemy, żeby to było naturalne.
Wspominałeś o Szymku, który nas wspiera, natomiast to nie jest nasz pracownik, to jest po prostu zaprzyjaźniony.
Tak, coraz bardziej artysta. Go oczywiście wciągamy, ale to też nie jest osoba na przykład, która robi rzeczy takie w komercyjnym wydaniu. Ja mam wrażenie, że często to są bardzo offowe projekty i niekoniecznie wpisujące się w takie ogólno lubiane gusta. No i super, nie?
Jeżeli nie macie planów, nie planujecie, jest u was czasami dzieło przypadków, tak jak sami mówiliście, czy jakichś zbiegów szczęśliwych okoliczności, to co przyniesie przyszłość? Jaki kolejny zbieg okoliczności? Co tam się was tli w głowach? co zaowocuje jakąś zmianą. Mówiliście o ekspansji za granicą, tak? Czy są jakieś plany? Czy...
Duże słowo, ekspansja.
Tak, okej, okay, to może nie jest...
się pojawiać za granicą częściej?
To może nie jest tak, że my nic nie planujemy, ojej, bo to by było niedobre dla firmy. Bardziej chodzi o to, że pewne rzeczy, które wykonujemy, wychodzą u nas naturalnie, a nie są podyktowane na przykład tym, że, nie wiem, wertujemy 50 tysięcy książek, jak to robić i tak dalej, i tak dalej. I to chyba bardziej to miałem na myśli.
Tak.
Natomiast tak, jakby bardzo świadomie planujemy działania, które będziemy podejmować dalej. Ekspansja za granicą, jest to w planach. Mamy już stronę angielskojęzyczną gotową w zasadzie w pełni. System wysyłek też.
No i CV napisane.
Tak. Tak. Natomiast kiedy to się stanie? No myślę, że wtedy, kiedy będziemy mieli na to jakby wolne przebiegi tak zwane personalne.
No, a o jakich kierunkach myślicie? W którą stronę? Bo to jest bardzo ciekawe. Wiesz, tam
Mozambik myślałem, wiesz, tam wydaje mi się, że brakuje jeszcze kawy specialty.
Kurde, myślałem o Indonezji. Nie, odpowiadając poważnie, raczej tu lokalnie powiedzmy Czechy, Słowacja, Niemcy. Być może troszeczkę dalej. Miejmy nadzieję, że w Ukrainie się uspokoi, to pewnie też Ukraina.
Zobaczcie, ile zagranicznych palarni jest w Polsce, prawda? Bardzo są popularne.
Dokładnie.
A polskie palarnie za granicą, mam wrażenie, że...
Dużo mniej.
Praktycznie są nieznane.
Bo wiesz, jak to jest z Polską, nie? Że wszystko, co jest zagraniczne, wydaje nam się fajniejsze, nie? Więc dlatego, jeżeli tworzysz palarnię specialty dzisiaj, to zrób ją, proszę, w języku angielskim, a osiągniesz sukces szybciej.
Jak to mówi mój dobry kolega i pewnie jak tylko będzie to słuchał, to zjarzy, na niemieckim sznurze pranie szybciej schnie.
Oj, piękne. Piękne. Nie, ale tak serio jest, nie? W sensie my mamy coś takiego, że my się po prostu lubimy wkręcać w rzeczy, które są z zagranicy. Być może ludzie z zagranicy nie wkręcają się tak bardzo jak my, nie? Może mają inne doświadczenie po prostu. No jest sporo kawiarni, u których słyszymy, że no spoko, te kawy z Polski są okej, okay, ale z zagranicy jak przyjadą, to po prostu pachną lepiej, nie? A potem się okazuje, że jeśli by to zrobić w ślepym cuppingu, to w sumie to wybierają zupełnie co innego jeszcze, nie? Więc no nie, to tak nie, myślę, że nie powinniśmy o tym myśleć w taki sposób, że wiesz, że sięgamy super daleko z kawą specialty, bo jednak im jesteś bliżej palarni, tym kawa ma większe prawdopodobieństwo, że będzie świeża i tak dalej, więc tak. Jakby no...
Więc też myślimy, ale tutaj właśnie o bliskich naszych pogranicznikach, nazwijmy to w ten sposób.
Kiedyś wysłaliśmy kawę, to jest odnośnie failów, które się pojawiły tutaj. Mieliśmy kiedyś taką wysyłkę kawy do Stanów Zjednoczonych i tutaj uśmiech do Pawła, bo Paweł zrobił pewien tam błąd na poczcie i zamiast wysłać to przesyłką lotniczą, wysłał to przesyłką morską.
To ja się muszę przyznać, że to było moje dzieło.
Nie jestem pewien, ale nieistotne. A na domiar złego, żeby jeszcze powiedzieć, jakie tam ciekawe rzeczy się podziały, to w naszej przesyłce znalazły się pewne jakieś suplementy diety, które dodatkowo spowodowały, że cała przesyłka szła 3 miesiące. Natomiast to pokazuje trochę, że w Stanach Zjednoczonych nie pije się być może aż tak wyśmienitych kaw, jak w Polsce się pali. I byli wszyscy zachwyceni tym, że takie są pyszne te kawki, nie?
To po tej drodze
po 3 miesiącach.
Znajomy tam prowadzi kawiarnię i stwierdził, on chce spróbować kawy z Polski.
Nie, świetne, no. Świetne doświadczenie, już wiemy przynajmniej jak wysyłać.
Ale wysyłaliśmy potem jeszcze raz i 2 tygodnie, także było lepiej. A idąc dalej za ciosem, jeśli chodzi o plany, to chyba otwieramy kawiarnię, tak? Czy to jeszcze tajemnica?
Sklep. Rozmawiałem dzisiaj z Pawłem. Tak. On wiedzi, że to sklep.
Sklep z kawą.
Ale tak. Kawa na wynos będzie.
Kawa na wynos będzie.
W Gliwicach.
W Gliwicach.
Prawie przy samym rynku, tak. Postaram się.
W zasadzie przy rynku. Nie prawie przy.
Na Winklu.
O. Na Winklu.
Na Winklu.
Pozdrawiamy ekipę z Winkla swoją drogą.
Wiesz co, jeśli chodzi o plany, to oczywiście cały czas obserwujemy, gdzie znajdują się wąskie gardła w naszej produkcji. Czyli tak. Jeżeli wiemy, że mamy pewne środki, które mamy i możemy je zainwestować w miejsca, które pozwolą nam no, po prostu efektywnie pracować, to staramy się to robić. I w takiej zasadzie, na takiej zasadzie myślę, raczej rozwijamy ten biznes, więc w jakiś sposób jest to podejście takie organiczne. Powiedzmy, mamy za mały pies, musimy kupić większy pies. No kupiliśmy 12-kilowy probat, no ale pewnie już niedługo przydałoby się coś 30-kilowego. Zwiększyć magazyn i tak dalej, więc to są takie rzeczy, które wynikają bardziej z bieżących potrzeb i obserwacji tego, gdzie przestajemy być wydolni jako cały system, gdzie zaczynamy no po prostu się pocić w tym wszystkim, żeby połączyć wszystkie sznurki ze sobą. I myślę, że no już obecność nowych pracowników się to jest jednym z takich elementów, ale też zwiększenie pieca. Już myślimy też o tym, żeby u góry gdzieś tam pojawiły się pomieszczenia biurowe jeszcze na drugim piętrze. Cały czas rozważamy zwiększenie pojemności magazynu, więc jakby to nie jest tak, że się nic nie dzieje. Dzieje się bardzo dużo, ale bardziej na zasadzie obserwacji tego, gdzie możemy zwiększyć po prostu nasze możliwości, tak po prostu organicznie.
Udoskonalić bardziej proces, tak mówiąc, troszeczkę specjalistycznie.
Jesteście też otwarci na nowe projekty. Też wiem, że braliście udział, dostarczaliście kawę do takiego projektu, czy pomysłu kawy, gdzie grupa kawoszy dostawała waszą kawę, nie wiedząc, jaka to jest kawa. Nie wiem, czy możemy o tym mówić.
Jasne, tak.
W ogóle się tym nie chwalicie, a też mało kto o tym wie. I wysyłaliście swoją kawę do grupy osób, które subskrybowały kawę. Mhm. I oni nie wiedzieli, skąd jest ta kawa, jaka to jest kawa, a po prostu mieli zgadnąć.
Tak. To skąd, są strasznie
skąd ta kawa
osoby.
Pochodzi. To takie właśnie geekowskie było, ale to też pewnie pozwoliło poznać większej ilości osób waszą markę.
No wiesz co, to są fajne doświadczenia, bo to są właśnie doświadczenia z takim nie biznesowym podejściem, tylko z taką żywą tkanką. Ludzie są zajerani kawą i chcą nawet czasem w formie jakiegoś wolontariatu zrobić coś, żeby więcej ludzi się dowiedziało o tej kawie.
A jak się ten projekt nazywa? Jak się ta grupa nazywa? Bo
tutaj myślę, że mogę popełnić jakieś błędy, bo dwie nazwy mi chodzą. Espresso Club to jest jedna rzecz, a Mystery Coffee to jest druga.
Tak.
Ale myślę, że poproszę Bożeja, żeby to wygooglał, bo
Mystery Coffee na 100%.
Coffee. Tak. Świetne to jest naprawdę. Jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby mieć dostęp do takich topowych kaw z Europy całej, to koncepcja jest świetna, bo naprawdę
jest kilkuset subskrybentów, którzy dostają raz w miesiącu kawę oznaczoną jako Mystery Coffee, mają za zadanie ją spróbować i mają takie swoje wewnętrzne forum, grupę dyskusyjną, na której wymieniają się wrażeniami na temat tej kawy i próbują określić, co to jest za kawa. Jaki to jest gatunek, czy jaka odmiana botaniczna, jak obrobiona.
To jest wariactwo.
Z jakiego kraju pochodzi. No i to wszystko gdzieś tam potem na samym końcu po danym miesiącu jest oczywiście ujawniane, te informacje są dla nich dostarczane i no i gdzieś tam chyba to jest na zasadzie jakiegoś konkursu, już do końca nie pamiętam. Co ciekawe, i tutaj muszę się pochwalić, że nasza kawa była jedną z lepiej ocenionych w zeszłym roku przez tych wszystkich subskrybentów. Tak. To chyba na trzecim miejscu była?
To była w ogóle świetna kawa, to wam muszę powiedzieć. To była super kawa, bo takiej kawy to jest taki totalny old school, nie? To jest taki Scottie Pippen. To jest w porównaniu z dzisiejszym NBA. No mamy do czynienia z kawą, która była Geszą, to była chyba Guatemala?
Nie, to była Kolumbia.
Kolumbia, tak, ale to była taka super kawka, bardzo taka, nie właśnie taka jak się dzisiaj pije te kawy, takie ultra owocowe, takie ciężkie, takie super słodkie.
Bardzo delikatna, bardzo lekka, bardzo kwiatowa, super delikatna kawa.
Rewelacja.
Ale jednocześnie naprawdę, naprawdę bardzo...
I się w ogóle tym nie chwaliliście.
Wiesz co, bo... No, my podchodzimy do tego w taki sposób, wiesz, no, nam się głupio chwalić, no nie wiem, robiliśmy kawę w projekcie takiego wsparcia dla Ukrainy zaraz na początku wojny, gdzie kilka palarni się w to zaangażowało i tak dalej. I jest oczywiste, że można by na tym kręcić marketing, ale po pierwsze pytanie jest, czy po to robimy. No można to po to robić, ale wydaje mi się, że no, jednak z czasem zawsze, jest dobrego jest serduszka
jakiś,
trochę, nie?
Zawsze jest jakiś taki konflikt. Czy pokazywać to i epatować tym z jednej strony, kręcąc na tym cudzysłowie lody, ale z drugiej strony
w ogóle, nie?
Ale z drugiej strony dając przykład innym, że warto, a z drugiej strony właśnie, kurczę, idea, która za tym idzie, ma być bardzo dobroczynna, no i no, trochę mało etyczne wydaje się kręcenie na tym jakiegoś takiego marketingu czy biznesu, nie? Tak,
Ale fakt jest taki, że no, tak wiesz, no, z drugiej strony można nam powiedzieć okej, ale z drugiej strony mogło więcej osób dotrzeć do tego, no, zarobić większe pieniądze, więc tak naprawdę to wszystko jest kwestią motywacji, bo my nie podchodzimy do tego tak, że ci, którzy się pochwalili tym w internecie, są po prostu teraz, nie wiem, no, nastawieni tylko na swój sukces i tak dalej. Niekoniecznie może chcieli po prostu wypromować daną koncepcję.
Idea, tak. Dać dobry przykład.
No ale my podchodzimy tak do tego, że dla nas jest istotne, żeby wykonać swoją robotę, żeby ktoś mógł zarobić pieniądze, a niekoniecznie jakby zależy nam na jakimś tam super wielkim rozgłosie na tym.
No dlatego jesteśmy w kilku projektach tego typu, chyba najnowszy jest Save the Wave.
Teraz tak, mamy właśnie...
Właśnie chciałem o to zapytać, tak. Bo w tym momencie jest to Kenia, która chyba kosztuje 54 zł?
Tak.
Dobrze pamiętam?
Za 250.
Jest, tak. Tak, za Kenię to jest świetna cena. I 10 zł z każdej paczki idzie na Fundację Marek.
Fundację Marek. To są super rzeczy, nie? To są super rzeczy. Dla mnie zawsze, bo tutaj jest, to jest pierwsza sytuacja, w której my mieliśmy możliwość wybrania kawy, bo często jest tak, że w takich projektach jest tak, że no, że po prostu ktoś ma jakąś kawę i chcemy ją sprzedać na jakieś cele właśnie charytatywne na przykład. I często się to wiąże z tym, że ta kawa jest powiedzmy średnia, a sprzedaje się ją jako drogą, jako bardzo dobrą. I dla mnie to zawsze był jakby taki jeden wielki konflikt, bo to nie może być tak, że zawsze ten odbiorca jest poszkodowany niejako, że on bierze na siebie koszt tej charytatywności w tym wszystkim. Fajnie by było, gdyby wszyscy po prostu byli tutaj w takiej konfiguracji win-win-win, czyli zarówno ktoś, kto sprzedaje te kawy, ktoś, kto produkuje, jak i osoba, która te kawy potem kupuje w detalu. Więc tutaj mieliśmy wybór, sami dokonywaliśmy tego wyboru. Znaleźliśmy Kenię, która była super, dalej jest, możecie te kawy kupić w najlepszych sklepach internetowych w Polsce kawowych.
Plus w kafarze już niedługo.
Tak, jak tylko zrobię mock-up tego na stronę u nas. W każdym razie to jest fajny wybór, bo ta kawa jest naprawdę fajna, naprawdę smaczna. I tak jak mówisz, rzadko się zdarza, żeby Kenia była w takiej cenie, więc myślę, że naprawdę
klasyk,
warto.
Ale naprawdę.
Jak mi dziewul powiedział, jaka to jest cena, to mówię, stary, za tanio.
No właśnie, ale wiesz, ja do tego podchodzę w taki sposób, że no to i tak jest bardzo drogi produkt, i tak ekskluzywny produkt, i tak produkt, który, na który no tak obiektywnie w dzisiejszych czasach można powiedzieć nie każdego stać, nie? Więc no fajnie jest po prostu mieć kawę, którą jeżeli już się kupiło w miarę tanio i znalazło się jakby świetne ziarno w świetnej cenie, no to czemu ja mam być jedynym, wiesz, zwycięzcą tego wszystkiego i czemu ja mam po prostu zgarnąć cały lukier z tego pączka, nie? No można tak zrobić, okej. Okay. I mogliśmy tę Kenię równie dobrze za 69 sprzedawać złotych, no ale...
Nie chcemy tak.
No nie chcemy tak, nie? Chcemy, żeby wszyscy tutaj wygrali na tym po prostu, nie?
Czyli kafar to etyczny biznes, zrównoważony, organiczny i taki tworzony z sercem.
Pewnie ciężko jest powiedzieć o tym, że jest w 100% zrównoważony, jeśli wypala się kawę, nie? I wydziela się ten dwutlenek węgla do środowiska. Natomiast myślimy o tym, tak, żeby był bardziej zrównoważony i nawet 2-3 dni temu mieliśmy takie zebranie we trójkę i rozmawialiśmy o tym, co możemy zrobić, żeby to było bardziej
niskoemisyjne po prostu, nie?
Niskoemisyjne, zrównoważone i tak dalej, więc tak, myślimy o tym i jest to jeden z tych planów, o które pytasz, Michał, natomiast przypuszczam, że to nie odbędzie się od tak, bo każdy z nas, który gdzieś tam ma świadomość tego, na ile to jest złożone wszystko, wie, że tego typu proces trwa, nie? Natomiast tak, myślimy o tym i już podejmujemy jakieś kroki w tym kierunku.
Ale też myślę, że jest to, no jest to naturalne i nie mamy w takiego, no bo nie mamy takiego poczucia, że za wszelką cenę musimy coś zrobić. No jakby wiadomo, że zależy nam na tym, żeby jednak kawa pochodziła z etycznych źródeł i to akurat, o to akurat dbamy, żeby to nie była kawa jakaś nie wiadomo jakiego pochodzenia, chociaż w temacie specialty coffee to jest troszeczkę łatwiej o to oczywiście. Zależy nam też oczywiście na tym, żeby no jak najbardziej to było ekologiczne. Natomiast to nie jest temat taki, nad którym się super mocno spalamy i to nie jest nasza religia, mogę tak to nazwać. Więc jest oczywiste, że ktoś, kto teraz tego słucha i jest jakby maniakiem rozwiązań ekologicznych, może nam zarzucić mnóstwo rzeczy. Natomiast staramy się do tego podchodzić naturalnie i oczywiście jakby przyjmujemy takie sugestie, staramy się oczywiście w jakiś sposób wdrażać, jeżeli uznamy, że mamy takie możliwości. Natomiast no nie jest to coś, co powoduje, że nagle musimy sobie wyprówać żyły tylko dlatego, żeby coś zrobić, bo w dalszym ciągu tutaj powtarzam, no zajmujemy się kawą, produktem, który tutaj przyleciał z drugiego końca świata i Jeżeli ty, drogi odbiorco, uważasz, że powinniśmy coś tam zrobić, bo jest to coś tam mało ekologiczne, no to może warto się przerzucić na przykład na miętę, nie? Albo na rumianek, który jest z Polski i zacząć pić coś, co mniej CO2 produkuje. Natomiast staramy się myśleć o tym, myślimy o jakichś takich rozwiązaniach typu jakieś fotowoltaiki i różne inne rzeczy, które mają za zadanie tutaj zwiększyć, no po prostu zmniejszyć to spalanie gazu, nie?
Kluczem w tym wszystkim chyba jest właśnie to słowo zrównoważony rozwój, zrównoważony pod każdym względem, nie?
Znaczy tak, Adam, mówisz o tym transporcie, prawda? Bardzo mocno tu uwypuklasz, natomiast parzenie kawy jest tym ogniwem, które zużywa najwięcej CO2 w tym całym łańcuchu dostaw, wcale nie transport właśnie z Gwatemali, czy tam z Brazylii, czy tam skądś.
I widzisz, tylko... i to jest super, bo ja ci mogę teraz podziękować, że się czegoś nauczyłem i czegoś się dowiedziałem, nie? Tak, ale to nie jest coś, co wiesz, co ja, to nie jest coś, na czym ja się super bardzo spalam, staram się oczywiście, zależy mi na tym, ale to wiesz, to
na przykład pijąc,
się od ciebie.
Pijąc czarną kawę przelewową, zużywamy mniej właśnie CO2 niż pijąc kawę z mlekiem. Więc propagując picie dobrej kawy jakościowej, palenie, dbanie o każdy szczegół od wyboru ziarna do palenia, no to przyczyniamy się do tego, że ludzie piją więcej kawy czarnej, bo po prostu jest smaczniejsza, nie ma potrzeby psucia jej mlekiem ani cukrem.
Myślałem, że powiesz mi, zużywamy mniej wody niż 6 na 100 gramów. Znaczy 100 na 6 gramów kawy. Nie, ale masz rację. No ale to wiesz, no, masz rację. Oczywiście, że jakby powinniśmy dbać o to i to jest jakby naszym obowiązkiem. Szczególnie żyjąc w kraju no, rozwiniętym i jednak jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej sytuacji na świecie. I powinno nam na tym wszystkim oczywiście zależeć. Ja zgadzam się w 100%.
Ja też.
Co u was ciekawego w propozycji dla słuchaczy, no i tak po prostu dla klientów, ale też trochę szerzej idźmy, czym się kierujecie, wybierając ziarno, bo wspominałeś, że też powiększacie magazyn, także pewnie tam z jakąś strategią sobie dobieracie. Mówiliśmy o tej jakości, zakładam, że też potraficie dokonać tych wyborów, czyli jakby czym się kierujecie, kiedy zapełniacie magazyn?
Przede wszystkim tym, żeby kawy były świeże, tak? Chodzi tutaj o to, żeby sam surowiec pochodził z tegorocznych, powiedzmy, tegorocznych zbiorów. Mówię powiedzmy, dlatego że czasem kawa po prostu jest z ostatnich zbiorów, a jest z roku 2022, nie? No bo to nie jest tak, że kawa zaczyna rosnąć w styczniu, hop, nie? No, zaczyna rosnąć, zbiory w różnych miejscach są w różnych okresach roku itp. Więc to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, no na pewno próbujemy te kawy, czyli zamawiamy próbki kawy zielonej, wypalamy je na naszym samplerku. Potem degustujemy je wspólnie i podejmujemy decyzję, czy ta kawa spełni oczekiwania ludzi, którzy od nas tą kawę kupują. Tak?
A oczywiście podzielicie się informacją, od kogo kupujecie ziarno?
Staramy się stale zmniejszać ilość importerów, z którymi współpracujemy.
Tak. I w istocie można powiedzieć, że głównie to jest takich no, maksymalnie, no, głównych to jest sześć
tak,
firm.
No z takich bardziej bliskim, na pewno bliskich podcastowi o kawie, to 88 Grains jest tam jednym tak. Z większych, nie?
Unroasted.
Tak, Bero, oczywiście.
No. Ze znanych polskich takich importerów.
Ale też lubimy współpracować, ja lubię współpracować z Sukafiną,
tak.
Ze względu na ich fenomenalną stronę i filtrerki, że mogę sobie tam powpisywać wszystkie dane i po prostu wiem, co ściągam, gdzie i jak. Ale teraz też ostatnio zaczęliśmy trochę współpracować z Maritera.
Z Hiszpanii dystrybutor kawy surowej,
to jest
tak?
Też fajny wybór. Szczerze mówiąc, to nie spotkałem drugiej strony, która by w taki sposób opisywała swoje zielone ziarno pod
też,
kątem wilgotności na przykład.
Albo... I też z dużym zaangażowaniem podchodzą do kontaktu z nami, pomimo tego, że to jest duża firma, a my jesteśmy, no dobra, no zamówili paletę kawy. Wow.
Tak. To jest, znaczy tak naprawdę mi się wydaje, że nie jest dla nas istotne to, że skąd bierzemy kawę aż tak bardzo, jeśli chodzi o importera. Ponieważ no, zdarzają się takie miejsca, z którymi współpracujemy częściej, zdarzają się takie, z którymi współpracujemy rzadziej. Dla nas istotne jest najbardziej to, czy kawa siądzie nam na cuppingu.
I też z kim rozmawiamy, kto sprzedaje nam tą kawę, z kim jakby tworzymy relacje w ramach tych jakby, no, nazwijmy to zakupów.
Bo właśnie musicie wiedzieć, jak to wygląda tak technicznie, po prostu wybieramy jakieś propozycje, które są dla nas najciekawsze. Oczywiście no, zawsze jest jakiś limit sampli, które możesz wziąć nie tylko ze względu na to, że limity zakładają importerzy, ale też ze względu na to, że wypalenie tych wszystkich sampli, spróbowanie, a nigdy nie bierzemy wypalonych próbek, bo kawa w tak małej ilości zawsze traci na jakości szybko. Po drugie, nigdy nie wiesz, kiedy ona była palona. Po trzecie, o zgrozo, importerzy, te wypały są strasznie nierówne. Strasznie nierówne. Tak. I potem nie wiesz, czy ta kawa jest niedobra, czy ta kawa jest źle wypalona. Czy ta kawa miałaby kwasowość, jakby była jaśniejsza, czy może po prostu tylko to sobie imaginujesz. Więc staramy się mieć pod kontrolą wszystko od etapu zamawiania sampli. Sami palimy to na konkretny kolor, tak żeby one były równe, co nie jest proste na samplerze do zrobienia i wymagamy zazwyczaj wtedy od importera trochę większej ilości kawy, żebyśmy mogli zrobić to poprawnie i równo. Wybieramy kawy, które nam najbardziej smakują i też takie, których mamy, które w bardzo ciekawy sposób uzupełnią nasze portfolio kaw, tak bym to powiedział, czyli kawy, które są wyjątkowe, kierując się też ceną surowca, ze względu na to, że tak jak powiedziałem, dla mnie dużym problemem jest to, że potem klient detaliczny sięga po paczkę kawy i może być niezadowolony z proporcji ceny do jakości.
A i tak dostaję sygnały na przykład od niektórych ludzi, że a szkoda, że nie mamy takich kaw do 50 zł. Więc te sygnały jakby są dla nas ważne i wprowadziliśmy kawy, które kosztują w tych granicach, nie? Bo jakby wybraliśmy kawy, które nam bardzo smakowały, wybraliśmy kawy wyjątkowe, to co mówisz, Adam. Natomiast mieliśmy dużo sygnałów do to, że fajnie było mieć kawy, które może nie są tak bardzo wyjątkowe, ale żeby chociaż dwie, trzy były takie, które są w takich jeszcze bardziej rozsądnych cenach, choć mimo wszystko nadal dla przeciętnego odbiorcy kawy są wysokie, nie? Czy typu do 50 zł za 200.
To jest akurat mój kompromis, jakby ja tego nie chciałem robić. Tak. Bo ja zawsze myślałem o tej marce jako czymś, co się zajmuje taką no, najlepszą topką w ogóle, jeśli chodzi o jakość i ewentualnie uzupełnia to jakąś taką kawą pod mleko, którą daje możliwość po prostu zarobienia na to wszystko, co jest ekstra. Więc no tutaj musiałem poczynić krok do tyłu i przyczynić się do tego, żeby pojawiła się też ta średnia półka. Natomiast potem zawsze się pojawia temat, ale jak to zakomunikować odpowiednio odbiorcy, żeby on kupując paczkę kafara powiedzmy za 45 zł i stwierdził, okej, myślałem, że będzie lepsza, miał świadomość tego, że dociera do tak naprawdę naszej linii średniej półki tak naprawdę w tym przypadku.
Nawet w tej średniej półce kaw waszych też na żadne kompromisy nie idziecie, ponieważ ta Etiopia Coke, którą teraz macie, 44 zł, jest naprawdę świetna i bardzo dużo Michał, osób ją chwali.
Składaj do nas CV, bo naprawdę te wszystkie informacje, które są potrzebne w tym podcaście, to ty podajesz, a nie my. To jest...
Ale ja po prostu rozmawiałam ze swoimi gośćmi, którzy do mnie przychodzą. I tak, przecież kawy od was są u mnie regularnie, cały czas, wymiennie z dwoma innymi palarniami. I no ja mówię, że jesteście najlepsi wprost.
Dziękujemy.
A ta Etiopia, czy poprzedni Honduras chyba on był, chyba 42 zł, czy chyba nawet 39, bo... prawda? Taki Honduras przed 2-3 miesięcy.
Guara Verde,
on był fantastyczny. No.
Bo my sobie robimy takie poprzeczki po prostu w głowie, czyli wiemy, że chcemy mieć kawę w średniej półce. I to nie znaczy, że bierzemy najtańszą kawę, żeby ona tam sobie się zmieściła. Bierzemy najlepszą kawę w takiej cenie, która da nam możliwość zmieszczenia się w średniej półce. Ale w dalszym ciągu to jest selekcja, szukanie no, czegoś, co jest no, najlepsze.
Mówię, nie idziecie na kompromisy. Tak. Natomiast no, ja jestem waszym takim naturalnym ambasadorem w Warszawie chyba, prawda? Staram się wszędzie polecać, gdzie mogę. I mówię, że...
Dziękujemy, Michał. A propos właśnie Etiopii Coke, to też taka fajna historia, dlaczego kupujemy kawę od ludzi. Nie? Niekoniecznie samą kawę, oczywiście ona ma znaczenie i to bardzo ważne, natomiast nie tylko samą kawę, ale też od kogo kupujemy. No, to była rozmowa z Elą Cita, która pracuje właśnie w Coffee...
W Coffee pracuje, w Specialty Coffee
z Elą Cita, która pracuje w Bero i ona mówi, Błażej, to jest naprawdę taka Etiopia, jak kiedyś próbowaliśmy razem dobrych 10 lat temu, nie? To jakby spróbuj. I pamiętam Etiopię Coke sprzed 10 lat, wysłała mi Ela próbki, no i spróbowaliśmy, tak, to jest rzeczywiście ten klasyk, nie? Który kiedyś, że tak powiem, budził wielkie emocje i teraz dzisiaj powoduje, że zakręca się łezka w oku i tak, to jest to.
Ale oczywiście czasem w tej średniej półce, a niekoniecznie nawet zawsze w tej średniej, czasami wyższej, zdarzają się potem różnego rodzaju komplikacje już w momencie, kiedy ziarno dociera, bo najpierw jesteśmy na etapie samplingu, czyli sprawdzamy sobie sample, potem dociera do nas większa próbka, palimy ją na piecu dużym. Taka próbka ląduje na stole cuppingowym, jest ona przez nas oceniana bezpośrednio na arkuszach ocen. Właśnie stąd bierzemy ocenę na paczkę kawy, to musicie wiedzieć, bo dużo palarni, nie mając możliwości ocenienia tego obiektywnie, bierze taką ocenę od importera. Czyli w rzeczywistości, no szczerze mówiąc, to wielokrotnie nijak się to ma z realną jakością kawy.
Mamy ten ogromny przywilej właśnie, że to szczęście, tak, że jest nas dwóch plus Marta, która nas w tym wspiera, nie? I we trójkę na ślepo staramy się oceniać te kawy.
Co też jest dodatkową formą selekcji, bo czasem po prostu jest tak, że musimy się zdecydować, co z daną kawą zrobić. Jeżeli powstał jakiś fail, typu przyszła kawa nie do końca zgodna z tym, co mieliśmy w samplach. Natomiast zdarzają się czasem oczywiście, jak to w tej branży, bo zawsze powtarzam, że gonimy tutaj tego białego króliczka, ale nigdy go nie dogonimy, różnego rodzaju błędy, no bo pracujemy z naturalnym produktem, czyli nagle się okazuje, że coś się stanie, jest Quakerów bardzo dużo na przykład, albo są jakieś różnego innego rodzaju defekty i o dziwo, często są to też w świetnych kawach, które mają rewelacyjny feedback od naszych klientów.
Tak, natomiast wkładamy w to, do tej pory wkładaliśmy mnóstwo tak zwanej mrówczej pracy, przebierając to ręcznie.
O której też nie mówimy na Instagramie.
Tak. Ale teraz właśnie jednym z takich elementów postępu w naszej palarni jest to, że kupiliśmy urządzenie, które teraz może to robić za nas, nie?
Tak. Natomiast no, to jest pewien taki... No, my się uśmiechamy i staramy się oczywiście szanować wszystkich ludzi w tej branży, bo każdy z nas popełnia błędy i myśmy też wielokrotnie pewnie popełnili błędy, być może nawet o których nikt nam nie napisał i za to też musimy przeprosić. Ale w tym świecie to wszyscy popełniają błędy, zwycięzcami są, tak jak w siatkówce, ci, którzy błędów popełniają najmniej.
Ja już mam pomysł na nowy profil na Instagramie. O czym nie mówi kafar?
O czym... Tak. Ojku. Nie, znaczy staramy
takie
się...
wasze alter ego promujące was.
Staramy się traktować nasze media społecznościowe raczej jako pewnego rodzaju taką artystyczną formę i być może jakąś taką delikatnie autokreację, ale są tam absurdalne wpisy, jak zresztą pewnie widzicie, które powstają nie tak just like that, tylko serio trzeba trochę włożyć w to wysiłku, żeby te wszystkie suchary pokleić tam i żeby one powstały w odpowiednim sprzężeniu względem siebie. Ale no nie traktujemy tego za bardzo jako takie wybeszanie się za bardzo. Zresztą no dlatego na przykład to, że my mówimy tutaj o Magdzie, która pracowała z nami, no pewnie większość z nas, czy większość z was jakby nie miało świadomości takiej, że mieliśmy jakiegokolwiek pracownika, który był za piecem. No, musimy się po prostu bardziej chwalić tym, co jest pozytywne i śmiać się z tego, co czasem jest failem naszym też.
Porozmawiamy też o tym, co dzieje się dobrego w rynku, co w kawiarniach. No, mamy taki temat, można powiedzieć, taki gdzieś dyżurny ostatnio, coś się pojawia w ostatnich odcinkach w temacie edukacji i jakości kawy w kawiarniach. Rzeczywiście ta cena filiżanki kawy już jest dość wysoka, tam myślę, w dużych miastach, że w zależności od umiejscowienia kawiarni ona się zmienia, ale też czytam niekiedy, że ona jest nieadekwatna do jakości. I pytanie jest, co z tym zrobić, no bo często to może być wasze ziarno zaparzane i sprzedawane.
Michał mówi, że nasze jest zawsze dobrze. Dobra.
Ale u niego to wtedy zaparz mnie na Anders. Okay.
To może bardziej zacznie, bo tutaj
to znaczy, rozwijam się cały czas. Ten problem jakości w stosunku do ceny, czy też ten w stosunku do jakości jest odwiecznym problemem w branży i jest mnóstwo dyskusji na ten temat. Szczerze powiedziawszy, jakby wiem, że to jest kwestia często edukacji ludzi, którzy pracują w kawiarni, w takim sensie, żeby nauczyć ich poprawnie i powtarzalnie zaparzać kawy. Jest to problem, bo branża no, niestety zatrudnia osoby, które rotują. To są często młodzi ludzie, którzy oczywiście są oddani pasji parzenia kawy i tak dalej. Natomiast popracują rok, dwa i gdzieś no, naturalnie rozwijają swoje umiejętności gdzieś dalej, rozwijają swoje kompetencje, chcą robić coś więcej niż tylko, przepraszam, absolutnie nie chciałbym kogoś urazić, niż praca w kawiarni. I nie zawsze przychodzą na ich miejsce osoby, które są w stanie gdzieś tam wypełnić tą lukę. I jakby wiadomo, że to jest odpowiedzialność w dużej mierze właściciela czy też menadżera danego miejsca. I osobiście uważam, że jak najbardziej edukowanie jest super fajną i dobrą rzeczą, bo jakby zwiększa naszą świadomość i powtarzalność przygotowywanych kaw. Pozwoli nam dobrze serwować dobrze przygotowane kawy, ale kluczem do sukcesu jest tutaj po pierwsze mniejsza zmienność. Tak, jeżeli ja rotuję kawami bardzo często w kawiarni i rotuję bardzo dużą ilością kawiarni kaw pochodzących z różnych palarni, no to niestety, ale jest tak, że kawa wypalana jest przez większość ludzi przyzwoicie, ale jednak na różny styl. To wymaga zmiany sposobu parzenia. Więc jeżeli rotuję bardzo dużą ilością różnych kaw, od różnych miejsc, od różnych palarni, no to ta zmienność niestety wymusza bardzo dużo i craft. Bardzo wysoką świadomość produktu. Mało jest ludzi, który ma aż tak wysoką świadomość produktu, żeby za każdym razem parzyć tą kawę wyśmienicie. To jest trudne, po prostu. Natomiast jeśli ograniczamy po pierwsze ilość kaw w kawiarni, czyli nie proponujemy 7 na raz, tylko 2, może 3. Jeśli ograniczamy ilość palarni, z których zamawiamy, na przykład do palarni miesiąca, co jest teraz modne i uważam, że jest świetnym trendem, albo korzystamy, nie wiem, regularnie z jednej, może 2, może 3 maksymalnie. Jeśli dodatkowo jakby dbamy o jakość sprzętu, która jest super kluczowa, żeby tą kawę dobrze zaparzać i stawiamy też troszkę na automatyzację, tak, typu ekspres przelewowy, czy świetne rozwiązanie, które ostatnio pojawiło się na rynku w Polsce, Tone. No to super, to mamy dużo zmiennych, które eliminują nam to rozchwianie powtarzalności, która przekłada się na gorszą lub lepszą jakość w zależności od tego, kto tam z tego guzneka, za przeproszeniem, zalewa dripa, nie? Załóżmy.
Tutaj jest taka anegdota, bo Paweł jest wielkim orędownikiem tego sprzętu i mówi, że przebierze się w nocy w kominiarkę i będzie odcinał ludziom szyjki z guzneków właśnie, żeby zmusić ich do tego, żeby przestać zalewać z rączki, bo jest to tak świetny sprzęt i tak bardzo niweluje właśnie te wszystkie zmienne w postaci tego, że ktoś jest wyższy i po prostu leje z 10 cm wyżej niż osoba niższa, więc inna dynamika, więc wszystko się zmienia. Więc jakby mam kiedyś w czajniku brakło wylewki, to na pewno jest to Paweł.
I powiedzcie więcej, co to za sprzęt?
Tone to jest urządzenie, które jest dosyć innowacyjne, aczkolwiek istnieje już od kilku lat. To jest urządzenie, w którym możesz sterować ilością wody, która jest podawana na przykład do dripa, do Chemexa, czy tam cokolwiek przelewowego gdzieś tam pod tą głowicą, z której gorąca woda leci, jest. A można sterować jakby, powiedzmy sobie, moc tego strumienia, jeżeli on jakby podawany jest przez to urządzenie mocniej, bardziej dynamicznie, to może nawet te cząsteczki kawy zmielonej wprowadzić w turbulencję, mieszanie na początku procesu zaparzania. Można jakby wyregulować ilość pulsów wody, czy też porcji wody, które są podawane na kawę, nie wspominając już o temperaturze, czy też konkretnej jakby ilości wody, którą to urządzenie dozuje. Czyli w zasadzie można zrobić wszystko to, co zrobi barista z ręki. Tylko po prostu programuje się to i to urządzenie robi to automatycznie. Świetna sprawa, jakby naprawdę.
My też wychodzimy, bo generalnie jest tak, że branża specialty wzrosła trochę na takim właśnie micie craftu, takiego wręcz japońskiego craftu z dokładnego co do miligrama i co do mililitra. A tego się nie da zrobić na większą skalę. Oczywiście można sobie zrobić jedną kawę świetną, ale jeżeli ma się przy okazji zanieść 4 ciastka, zmyć naczynia i tak dalej, to plus być zmęczonym i wiele innych czynników, to często to wpływa po prostu bardzo na ten proces.
Tak. No I tak sobie myślę, że ta wartość 18 zł, czy tam 20 zł, czy 22 nawet za jakieś dripy, jasne, to jest bardzo dużo pieniędzy, absolutnie. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że ta cena nie wynika tylko i wyłącznie jakby z ceny samego surowca, nie? Tylko wszystko, co jeszcze dodatkowo idzie w kawiarni za tym. Czyli naprawdę bardzo wysokie ceny teraz za prąd, za różne inne rzeczy, które w kawiarni są. No i jakby rozumiem oczekiwania, jasne, jakby całkowicie jestem...
Tutaj na poza anteniu rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę można by to porównać do do jakichś takich restauracji serwujących bardzo świadomie wszystkie produkty, czyli no jakieś bardzo dobrego miejsca sushi albo miejsca, które zajmuje się bardzo jakąś tam selekcją mięsa, które używa warzyw, czegokolwiek. I tak w zasadzie to mamy podobny temat właśnie w temacie kawy, bo mamy jednak produkt, który jest wyselekcjonowany, wypalony też w sposób rzemieślniczy, jak lody. Dobra, nie używajmy takich śmiesznych kalek, ale jest to pewnego rodzaju selekcja i można by porównać, że jest to wyjście do miejsca, które no, powinno się zajmować tym profesjonalnie, ale naprawdę przykłada bardzo dużo wysiłku, żeby ten produkt był świetny. Więc oczekiwania klienta rosną bardzo mocno i wydaje mi się, że tak naprawdę w większości przypadków są nie do osiągnięcia przez kawiarnię. Czyli idziemy do jakiegoś miejsca, to często idziemy wypić kawę, ale szczerze to nie pamiętam, kiedy piłem dobrą kawę w kawiarni i to nie traktuję tego jako zarzut. Po prostu no, mam być może jakieś wyobrażenie swojej idealnej kawy i nie zawsze się to po prostu zgrywa z tym, co otrzymujemy. No natomiast w dalszym ciągu uważam, że stosunek ceny do jakości i tego, co serwuje taka kawiarnia w kontekście tego na przykład, co serwują sieciówki jakieś z włoską kawą, czy po prostu jakakolwiek kawiarnia serwująca jakiś blend z Włoch, to ten stosunek ceny do jakości i tak jest super.
Właśnie, trzeba zawsze pamiętać jakby, gdzie my jesteśmy i do jakich klientów, do jakich konsumentów trafiamy, a gdzie jest cały świat, tak? Jakby nie możemy ograniczać się tylko do kilku procent ludzi spożywających kawę specialty, mających oczekiwania bardzo, bardzo, bardzo wysokiej jakości. Tak.
Bo jest to produkt ekskluzywny i niestety no, musimy mieć tego świadomość. No wiadomo, że za pewnie cenę jednego dripa w Warszawie można by zjeść na Śląsku dwa talerze pierogów ruskich w parze mlecznym, no ale wydaje mi się, że to nie jest do końca ten sam klient i trzeba mieć po prostu no taki trochę bardziej otwarty ogląd na to. Wydaje mi się, że cena jest adekwatna. Serio.
No. Też bym tak powiedział, jeżeli chciałbym mieć naprawdę...
Cena jest adekwatna, tylko my mamy mniej pieniędzy przez wszystkie rzeczy, które się podziały w ostatnich latach. Może tak. To w ten sposób działa, co?
Tak sobie myślę, że jeżeli chciałbym mieć ekstremalnie wysoko wykwalifikowanego baristę za barem, który jest w stanie dopracować mnóstwo kaw do perfekcji, przykład, nie wiem...
Paweł Siemaszko.
Nie. No, na przykład, nie? Ale mam na myśli, nie wiem, załóżmy znaną nam i lubianą Agnieszkę Rojewską, która myślę, że jest w stanie zaparzyć bardzo dobrze kawy różne, bardzo tak. Różne. No to pewnie taki drip kosztowałby 35 zł. Natomiast idzie za tym ogromne jakby budowanie całego doświadczenia, nie tylko w formie, okej, otrzymuję filiżankę kawy, ale całą jakby otoczkę, która za tym jest. Nie?
Jak najbardziej uważam, że to jest warte wtedy swojej ceny.
Historia, która za tym idzie, nie wiem, jakby opowiedzenie wszystkich informacji, które płyną za tym, skąd ta kawa jest, jak została wypalona, jak została zaparzona, no pewnego rodzaju budowanie doświadczenia podobnego, jak jest na zawodach. Nie? I tutaj absolutnie uważam, że to może kosztować nawet i 30-35 zł. Nie? Są piwa kraftowe, które potrafią kosztować 80 zł za 200 tam, mililitrów czy 300. Nie? Okej, spoko.
Nie, myślę, że cena jest adekwatna, serio.
Okej, to jakby pewnie uzasadniliśmy. Trochę wybroniliśmy tego, że tak ma być poukładane. Myślę, że też nie ma takich różnic pomiędzy cenami Warszawą a Śląskiem. Dzisiaj byliśmy tu na obiedzie i ta cena była bardzo podobna do tej, co gdzieś tam w Warszawie sobie zjadamy.
Dojadę na pierogi. Jadę na pierogi do was. No.
Jak myślę o tej naszej rozmowie, która już trwa godzinę, to pamiętam ten moment, kiedy mówiłeś, że 5 lat temu, kiedy startowała ta, nie wiem jak to nazwać, naczepa z logo.
Coffee truck.
Jaka naczepa? To jest Wilk Sport. To są, wiesz, sportowa przyczepa kempingowa przerobiona na, wiesz, na jeżdżącą kawiarnię specialty.
No to kojarzy, mówiłeś to, że tak. Miałeś tą wizję, żeby powstało coś, co ma pewien jakiś taki filar przedsiębiorczości, żeby mieć takie swojego, to dobry moment, to 5 lat temu czy 6 i ty czujesz się spełniony tak od strony biznesowo-zawodowej. Mam poczucie, że to jest taka dość duża firma. Ja byłem tutaj rok temu, kiedy był remont. Dzisiaj przyjeżdżam, to po prostu bardzo dobrze wyposażone biuro. No, robi wrażenie. Masz fajną firmę. To chciałem zapytać takie spełnienie, tak na poważnie.
Nie wiem. Wiesz, ja generalnie stawiam sobie poprzeczkę coraz wyżej i wyżej i często słyszę od jakichś takich ludzi nawet spoza branży, że wow, fajnie, nie? Że to jest super, że to jest jakiś sukces, że coś tam, ale nie patrzę na to w takich kategoriach, bo No wiesz, zawsze możesz się porównać do kogoś, kto robi lepsze rzeczy. I być może jestem akurat typem, który właśnie w taki sposób podchodzi do tematu, ale w dalszym ciągu chcę, wiesz, więcej, nie? No wiesz, myślimy, nawet powiem ci szczerze, że były takie pomysły, wiesz, pomysły o jakimś, nie wiem, założeniu plantacji gdzieś w jakimś kraju uprawiającym.
Kupmy ziemię w Gwatemali.
No, tylko to potem przyszły jakieś tematy covidowo-wojenne i marzenia troszeczkę się przesunęły na dalszy plan. I niekoniecznie po to, żeby, wiesz, żeby robić na tym super pieniądze, tylko właśnie po to, żeby, wiesz, być jeszcze bliżej, nie? Więc nie wiem, czy się czuję spełniony z punktu takiego widzenia, że to jest miejsce, w którym chcę zostać, bardziej z punktu widzenia takiej wdzięczności za to, że w ogóle mogę to robić. Bo, że wiesz, mogę przyjść i napić się świetnej kawki na stole cuppingowym, gdzie jest 20 świetnych kaw na przykład, nie? I że to jest, że moja praca w sumie polega na tym, żeby pić kawę. To jest w ogóle rewelacja, nie? Bez względu na to, czy to jest trudne, czy nietrudne czasami, ile skupienia wymaga, jaką frustrację czasem przynosi, kiedy coś ci nie wychodzi przy piecu i tak dalej, czy jak cię bolą plecy po dźwiganiu worków, to jestem wdzięczny, nie? Za to miejsce, w którym jestem i zawsze chciałem się zajmować jakimś takim wdzięcznym produktem, więc tak mogę odpowiedzieć. Na pewno cele są dużo ambitniejsze niż to gdzie jesteśmy. Ekspansja to jest dobry miejsce, to jest dobre słowo, padło tutaj już kilka razy. Idziemy po was.
Kropka.
Co jeszcze możemy dodać, bo to takie ważne, myślę, pytanie, które warto zadać na koniec tej rozmowy. Dociera do audycji wiele nowych osób. Jest taka naturalna też rotacja i zamysłem jest właśnie też na przykład przedstawiać palarnię. Dzisiaj trochę o kafarku.
No wiesz co, no możemy się tylko przywitać i powiedzieć, że serio myślimy o każdej osobie, która pije naszą kawę w sposób taki, że mamy tremę. I to nie jest tak, że jesteśmy tutaj cwaniaczkami, którzy są w branży już w sumie dość długo, jakby na to nie patrzeć. Ostatnio wyliczałem to gdzieś około 10 lat, nawet chyba więcej. Ja, a co dopiero Błażej, przecież Błażej to już bez zębów chodzi, bo wszystkie zjadł na kawie. Więc mimo to myślimy serio o ludziach bardzo poważnie, którzy sięgają po tę kawę, nie? Bo nie robimy tego dla siebie, tylko robimy to dla właśnie takich osób, które odpalą ten podcast i stwierdzą, że wow, fajnie, nie? Że może spróbuję. Więc mamy tremę przed tym, przed każdą nową osobą, która sięga po naszą kawę i ja, który jest wrażliwy na werdykty, przyjmę te werdykty nawet jakby były najgorsze, więc piszcie do nas, bo chcemy usłyszeć ten feedback, nie? To nie jest tak, że jest nam to obojętne.
Dokładnie.
No, a ze swojej strony możemy po prostu zapewnić, że mamy pasję do tego w dalszym ciągu i że zawsze będziemy wybierali najlepsze ziarna, jakie możemy wybrać w danym momencie i zaproponujemy je w fair cenie w stosunku do jakości, które ziarno jest w stanie zaprezentować i że zawsze będą to świeże ziarna, bo to jest istotne. Nie kupujemy nigdy paskropów, nie kupujemy nigdy ziaren, które wiemy, że są w stanie zawieść naszych odbiorców, bo sami czujemy po prostu wyrzuty sumienia potem, a nie chcemy ich czuć, chcemy być zadowoleni. Żyć z pustą, czystą głową.
Zapraszamy was. Naprawdę. Jesteśmy dla was.
A i myślę, że warto tutaj od razu też polecić miejsce, w którym jesteśmy, czyli Coffee Support, bo wiadomo, że można pić kawę z wielu świetnych palarni w Polsce, ale fajnie jest też potrafić ją zaparzyć i Błażej jest naprawdę świetnym trenerem. Więc myślę, że warto tutaj wpaść i gdzieś tam się pod jego okiem trochę poszkolić.
No, my mieliśmy okazję, Michał, dzisiaj być na szkoleniu. A co, też kawę można spróbować w Warszawie u ciebie, co?
Kafara? Tak, oczywiście. U mnie jest kafara zawsze na półce, czy prawie zawsze. A jak nie ma, to zawsze jest zamrożony w zamrażarce.
Jakby co, to te oczy są, wiesz, mokre, nie ze względu na to, że wieje.
Czuć tą pasję, tak. Mam nadzieję, że czujecie te emocje.
Jasne.
Dzięki, Michał.
No. Co, dziękujemy za rozmowę. Dzięki, i dzięki. Macie adres Kafar palarnia, palarnia kafar, jak to mamy znaleźć w internecie?
Można wpisywać różne rzeczy, ale najlepiej wpisać kafar.info, tak jest najprościej, albo palarniakafar.pl, ale kafar.info też zadziała. Myślę, że im krócej, tym lepiej, natomiast w pewnym momencie stwierdziliśmy, że jednak jak coś nie ma PL, to nie wygląda, jakby było wielką, poważną firmą, więc musieliśmy też pójść w tym kierunku, ale oba adresy, jak wpiszecie, dojdziecie do sklepu internetowego, w którym znajdziecie nasze kawy, więc zapraszamy was.
Może ktoś wpaść, jak jest w Gliwicach tutaj w okolicy, czy nie bardzo?
To jest trudne pytanie, które zadałeś i wydaje mi się, że najtrudniejsze z całego dzisiejszego zestawu, bo...
Ale właśnie po to będzie sklep Kafara przy rynku w Gliwicach, tak, żebyście mogli nas tam odwiedzać za każdym razem, kiedy tylko chcecie.
Albo do kawiarni Kafu, ale tak. To nie ze względu na to, że was nie chcemy tutaj, tylko ze względu na to, że dzieje się tutaj produkcja... Czyli
latamy
bardzo...
czasem wyrywając włosy z głowy i gasimy pożary i to pyta Daniel. Oczywiście śmieję się, ale tak. Często jest tak, że po prostu nagle musimy być wyrwani mocno z kontekstu i może się okazać, że po prostu chcielibyśmy was bardzo mocno ugościć, bardzo przyjaźnie i serdecznie przywitać.
A jest głośno, jest chaos.
A jest głośno, jest chaos. My jesteśmy totalnie rozproszeni i to może być trudne.
Poza tym ja, jak jestem za barem, to jestem strasznie... za piecem jestem strasznie niemiłą osobą. I myślę, że... Znaczy strasznie miło. Skupiam się na tym, jest głośno, mnóstwo innych czynników i po prostu jak coś jeszcze wpada, to często mnie to wyprowadza z równowagi, aczkolwiek profesjonalizm oczywiście w takich sytuacjach zachowuję i przyłączam się na ten tryb uśmiechniętego człowieka, natomiast no, raczej wolę się skupić na tej robocie, bo naprawdę w singlach, czyli kawach pod filtr, trzeba się skupić i... Jak coś wypadnie, tak jak ten szerszeń przez okno w momencie, kiedy jest development, to można się naprawdę zirytować i zdekoncentrować. No, 10 sekund robi robotę, znaczną różnicę, a kilka dziesiątych stopnia w górę czy w dół zmienia profil danej kawy, więc no, trzeba tutaj mieć dużo kontroli.
Myślimy nad dniami otwartymi, może kiedyś w końcu się to zdarzy. Tak, jak najbardziej, w palarni.
Jak zobaczycie balony przed wejściem, tak. To na pewno wtedy.
Żeby troszeczkę gdzieś tam przybliżyć jeszcze tą ideę, tak, będziemy myśleć o dniach otwartych. Przypuszczam, że nie wcześniej niż na jesień. Natomiast na ten moment na pewno zapraszamy bardzo chętnie wszystkich, którzy z nami współpracują na szkolenia, czy z Grzesiem, czy ze mną w ramach odwiedzin w palarni. Też pokazujemy, jak pracujemy. Natomiast najczęściej jest to już po 16, palenie jest zakończone.
I jeszcze jedna jest ciekawostka, bo jakby ktoś nie był z Gliwic, to palarnia jest naprzeciw palmiarni. I kiedyś się zdarzyło tak, że jedna część neonu palmiarni się wyłączyła i było właśnie napisane palarnia, więc wtedy moglibyście trafić w złe miejsce. Ale my jesteśmy vis-a-vis tego zielonego neonu z napisem palmiarnia, więc zapraszamy.
Do zobaczenia.
Dziękujemy.
Dzięki.
Partnerem podcastu o kawie jest firma szkoleniowo-konsultingowa branży kawy wysokiej jakości Coffee Support. Zapraszam, Błażej Walczykiewicz.
Partnerem podcastu o kawie jest Best Company Solutions, główny dystrybutor ekspresów do kawy Dalla Corte i Franke oraz młynków do kawy Compaq.
Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale, dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy.